krótki komunikat. Obiecaliśmy, robimy to, rozmawiamy o 2024, o Euro 2024, ale wiem, że nie każdy interesuje się piłką nożną, nie każdego interesuje nasza opinia o reprezentacji Polski na tych zawodach, więc po prostu przeskoczcie do 46, 47 minuty. Od tamtego momentu już tylko o grach. No tak, zapraszam do słuchania. Witam, Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 608. Ja nazywam się Damian Palucha-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski, aka Jules. Witaj, Juliuszu.
Witaj, Damianie. Witajcie.
No, wiesz co, to zanim będziemy mówić o tych smutnych rzeczach, to tylko chciałem powiedzieć, że chciałem podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wsparły na podcast w kwestii zbiórki na serwer. Bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze tydzień, dwa i będzie można powiedzieć, że zamykamy tę akcję i ja wtedy przedstawię, jak to zwykle, wszystkich darczyńców, darczyńczynie w odcinku z imienia inicjału. Bardzo dziękuję za pomoc. Wszystkie informacje, jeśli ktoś chciałby jeszcze wesprzeć Fantasmagierię, będą w poście. No już teraz tak z mniejszej, takiej smutniejszej strony, to już ja prawie wczoraj złapałem, znaczy miałem doła. Nie, bo nie chcę używać jakichś innych brzydkich słów albo słów zbyt górnolotnych do określenia tego stanu, ale powiem ci, że wczoraj bardzo się rozczarowałem naszą reprezentacją. Mieliśmy nagrywać taki piękny odcinek na Euro, mieliśmy nawet nagrywać, jak wyjdziemy z grupy, a później jak zdobywamy Mistrzostwo Europy. Ale nie ma się co oszukiwać, prawda? To nie jest chyba jeszcze... Znaczy, to nie jest ta drużyna polska, która kilka... No nie kilkanaście, no nie, ale powiedzmy tam dekadę temu święciła trumfy, nie? Ile to było? 8 lat temu ta słynna za nawałki drużyna polska, która trzęsła Europą była?
Nie, no wiesz, nie przesadzajmy.
Ale wiesz co, naprawdę, jak było coś takiego, że jak był ten mecz z Holandią,
myślałem, że powiesz tak jak drużyna Kazimierza Górskiego albo później, wiesz...
Tak, z 92, jak zdobywaliśmy tam trzecie miejsce, tak, na Igrzyskach Olimpijskich. Ale wiesz,
ale nie
ja
Górskiego.
Po prostu, no nie Górskiego, ale chodziło mi o to, że taki ostatni chyba duży sukces polskiej drużyny. Mhm. Taki naprawdę, nie? No bo wyjście z grupy to nie jest sukces, nie? Co byśmy się nie oszukiwali, to nie jest sukces.
Znaczy wiesz, no ja nie chcę wyjść na takiego, co jakby... wiesz, bo wszyscy tak mówią post factum, nie? Zawsze jak to się tam nie udaje i finalnie polska drużyna przypomina nam swoją grą mniej więcej, jakie jest jej miejsce w światowym futbolu, no to potem wszyscy mówią, nie, no wiadomo,
tak, że tak sam ten, jest wiesz, ale wiesz co, ten ranking jest trochę zakłamany. Jak patrzysz na to, co się dzieje, to wydaje mi się, że my jesteśmy wyżej. I wiesz, co jest absurdalne? Ja się tak śmiałem, ale to jest trochę prawda, że mi bardzo będzie trudno spojrzeć w twarz i w pracy, w poniedziałek budem.
Ale wiesz, ranking FIFA, ty mówisz ranking FIFA, czy mówisz tabelę na Euro?
Nie, ranking FIFA, bo my jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy...
Znaczy wiesz, stary, no ja na przykład nigdy przez całe swoje życie, odkąd się interesowałem piłką, kompletnie nigdy nie przywiązywałem żadnej absolutnie wagi do jakiegokolwiek rankingu FIFA. I jakby dla mnie to nie miało nigdy żadnego znaczenia. Bo ranking FIFA, wiesz, jakby piłka nożna to nie jest taki sport, który jest tak mocno uzależniony od rankingu jak tenis na przykład, gdzie jedziesz na turniej i jeśli w przyszłym roku na tym samym turnieju nie osiągniesz co najmniej tego samego wyniku, no to te punkty ci są odpisy zabierane i tak, ten ranking rzeczywiście ma jakieś znaczenie, tak? On jest istotą w ogóle... tego tenisa, nie? W tych rozgrywkach. Natomiast w przypadku piłki nożnej ranking FIFA nie jest żadną w ogóle To jest jakaś, wiesz, jakaś alternatywna rzeczywistość, która nie ma żadnego pokrycia w faktach. No co z tego, że tam jakaś drużyna, wiesz, okej, no teraz Argentyna chyba jest na pierwszym miejscu i no i ty, a Belgia widzę, zdaje się na trzecim, tak jak teraz na szybko, a Brazylia tak, na czwartym. No. To chcesz mi powiedzieć, że jak będą Mistrzostwa Świata, to Belgia będzie, patrząc po rankingu, większym kandydatem do zdobycia tytułu Mistrzostwa Świata niż
znaczy
Brazylia?
Nie, chodzi mi o coś innego.
Sądzę.
Znaczy, chodzi mi o coś innego, bo kiedy zastanawialiśmy się nad tą polską drużyną kiedyś, no to wiesz, nie myślałeś o tym, że będziemy mieć problem z Mołdawią, że będziemy kalkulować, wiesz, jakieś, w najsłabszej grupie będziemy kalkulować, co zrobić, żeby wyjść. Znaczy powiedzmy w najsłabszej teoretycznie, tam mieliśmy te, wiesz, Czechów, Albanię, no pamiętasz jaka to była grupa, nie?
No tak, tylko wiesz, Mołdawiny. Mi się wydaje, że też Polacy muszą sobie uświadomić i my sobie musimy generalnie wszyscy uświadomić, że my naprawdę już nie mamy piłkarzy, stare, że jeden czy dwóch zawodników, nie wiem, Nikola Zaleski czy powiedzmy Szczęsny, który już i tak zaraz odchodzi z tej kadry, Lewandowskiego nawet nie biorę pod uwagę, wiesz, bo bardzo mi się podobał taki komentarz, słyszałem o zmianie Lewandowskiego jakby w trakcie tego meczu, że wchodzi Lewandowski, jest wprowadzona zmiana i nie ma kompletnie żadnego odzwierciedlenia, wiesz, na boisku.
No ale to, tak,
i wiesz,
no ale
i opowiadanie co... historii o tym, co też jest taką, znowu takim sportem narodowym naszym, o tym, że Lewandowski to jest snajper, któremu trzeba podać piłkę i on dopiero strzeli. No okej, okay, no ale jakby skoro my nie potrafimy mu podać piłki, to albo zrezygnujmy z Lewandowskiego, bo nie mamy takich piłkarzy, którzy są w stanie go obsłużyć. W związku z tym po co on gra? Po to, żeby gestykulować i chodzić po boisku? No bez sensu, nie? Albo...
Znaczy, wiesz, ja bym tylko chciał powiedzieć, bo ja miałem z Osą taką dyskusję, bo są ludzie, którzy nie doceniają Lewandowskiego, dorobku i tych jego rekordów i tego wszystkiego, nie? Po prostu Lewandowski już nie jest w tym swoim prime, w tym swoim piku, nie? Jest nadal dobrym zawodnikiem, ale kadra, która nie... Wiesz, bo gdybyśmy mieli taką sytuację, że mamy kadrę, która świetnie gra w środku pola, wiesz, wyprowadza te piłki i podaje do napastnika i ten napastnik ciągle nie trafia. A Lewandowski jakby był w tej sytuacji, to on by przecież on ma taką świetną nogą, zawsze by trafiał. Ale my nawet nie doprowadzamy do tej sytuacji. I wiesz, i ten moment, w którym doszło do tej zmiany, nie, wyglądało na to, że okej, to miało wprowadzić jakąś taką świeżość, ale się pokazało, że po prostu Austriacy totalnie odcięli i to nawet w nie jakimiś niesamowitymi sposobami, bo po prostu my przestaliśmy grać, tej piłki przestaliśmy wyprowadzać, nie wiem dlaczego, wiesz, boimy się w ogóle wejść przez środek, każda laga Szczęsnego kończy się tym, że tą piłkę tracimy, bo gdzieś ona jest główką odbita, tyłem nie ten, jest zbierana przez Austriaków i tyle, nie? I jak my nie możemy, wiesz, przerzucić tej piłki, to jeszcze później wprowadzenie Grosika, który jest świetnym zawodnikiem, ale on jest takim, że on po prostu musi mieć tą piłkę i on przebiegnie, on pójdzie tym, zrobi jakąś
nie,
taką...
Nie, no Damian, błagam cię, nawet wiesz, jakby...
No tak, ale nie, ale
ja tego
nie,
nie
było takiej sytuacji.
Nie? Ja tego nie mogę słuchać, co mówisz, wiesz, bo dla mnie jakby sens... Ja rozumiem, że Grosicki może miał dobry sezon, nie wiem, nie śledzę tego i polskiej ligi zupełnie, więc nie mam pojęcia, jak...
Ale ja nie bronię wprowadzenia Grosika, ja uważam, że
natomiast
że
stary Grosicki wszedł i go nie było widać w ogóle na boisku,
tak.
Wiesz, i...
On się później cofnął do obrony, żeby cokolwiek
dotknąć
piłkę.
Tak samo było z Lewandowskim, tak samo było, wiesz, właśnie bardzo fajnie Engel się wypowiedział, no jeżeli robisz takie zmiany, to tam powinien być ogień spod kołków iść po wejściu tych zawodników, a oni weszli i co? I rozłożyli ręce, że nie mają podań, stary, że piłka ich nie chce szukać. No to tak to nie będzie grane. Wiesz, moim zdaniem problem, największy problem w tej chwili tej kadry to jest, wiesz, problem przejścia na emeryturę Lewandowskiego. To znaczy Lewandowski musi się w końcu pogodzić z faktem, że jakby nikt nie mówi o tym, że nie miał zasług, że ten i tak dalej, tak. Ale wiesz, no wszystko się kiedyś kończy i w którymś
dokładnie,
momencie
no polska drużyna nie jest jak Portugalia, że Portugalia jest w stanie nadrobić to, że tak samo jak argentyńska drużyna, wiesz, drużyna Argentyny jest w stanie nadrobić to, że Messi nie będzie biegał, ale Messi ma ten jeszcze geniusz, ma jeszcze to uderzenie, ma jeszcze
no,
ten dribbling.
No ale to nie o to chodzi, że
on może
drużyna,
się zawsze
wiesz,
zebrać.
Damian, to nie o to chodzi nawet, że drużyna ma coś nadrobić, że Messi nie będzie biegał, bo jakby moim zdaniem rola Messiego jest troszeczkę inna. Jego rola to jest otwieranie, wiesz, drogi do bramki. Natomiast bardziej chodzi o to, że wiesz, że jakby ja cały czas powtarzam, my nie mamy piłkarzy, stary. I my żyjemy naprawdę w jakiejś bańce. My żyjemy
no właśnie,
w jakiejś...
Ale wiesz,
nam się
chodzi?
Wydaje...
Wiesz, jest paradoks,
nam się, nam się wydaje...
38 milionów ludzi.
Nam się wydaje, kraj. Że... nam się wydaje, że wiesz, że jak my będziemy cały czas powoływać Lewandowskiego i cały czas żyć, wiesz, na tej famie z przeszłości, moim zdaniem powinni powołać tego, jak on się nazywa, Błaszczykowskiego i tego drugiego, który razem z Lewandowskim w Dortmundzie grał, tam Piszczka. No tak. I wiesz, i oni powinni wrócić, odwiesić kołki i wiesz, w ogóle spróbujmy zrekonstruować reprezentację Nawałki, której swoją drogą ja wcale nie byłem nigdy wielkim fanem, jakby dla mnie to też, umówmy się. No
tak, no to był dobry
była
moment,
po prostu
dlatego, że oni grali
po pierwsze, to była po prostu przeciętna, to była dalej ta sama przeciętna polska myśl szkoleniowa, kompletnie do niczego się nie nadająca. Z tą różnicą, że rzeczywiście trząt zespołu mieliśmy w każdej formacji przyzwoitego zawodnika na dobrym poziomie, tak? Czyli mieliśmy Piszczka w obronie, mieliśmy Błaszczykowskiego i mieliśmy Lewandowskiego. Jeszcze na dodatek oni wszyscy grali, wiesz, w jednym klubie, się dobrze znali, to wszystko jakoś tam, jakby to był ten taki tak. rdzeń, nawet nie rdzeń, tylko taki szkielet po prostu, no tak, wokół no. którego można było zbudować zespół.
Wiesz, jak polska zabońka, mogę się mylić, bo ja nie jestem ekspertem, ja oczywiście... Wiesz, bo jest ten mem krąży, że nigdy nie grałem w piłkę, to wiesz, nie powinienem się wypowiadać, nie? Wiesz, my to robimy trochę
każdy
tak...
Każdy z nas grał w piłkę za dzieciaka.
Na wesoło, nie?
Co to za argument?
Tak, ale masz UEFA Pro licencję?
No ale jestem kibicem, no mam prawo się wypowiedzieć, no na tej samej zasadzie, wiesz, każdy...
Mam rozegranych 487 wiesz. Meczy w FIFA, więc trochę liznąłem tego. Nie, tak szczerze mówiąc to, chodzi mi o to, że mamy po prostu 38-milionowy kraj, i jeszcze jak były te czasy takie, wiesz, za komuny, no to dużo Polaków jednak świetnych no, grało w polskich, bo komuna też nie wypuszczała. To, że Bońkowi się udało, prawda, wiesz, wyjechać za granicę i zrobić tam karierę, no to wiesz, to jest dla biografów ciekawa historia, nie? I ten. Ale generalnie nawet wtedy to i zresztą to kiedyś chyba było tak, że Rosjanie tak robili, że trzon drużyny narodowej zawsze gdzieś tam stanowiły właśnie te takie części formacji tych najlepszych drużyn klubowych, bo akad tam też grali Rosjanie, nie? I to jest ta różnica, no nie? Że my, ja oczywiście znaczy, biorę
wiesz,
na siebie całą
to
krytykę
kwestia,
tego, że się nie znam i gadam
wiesz,
głupoty,
ja
ale
chciałem...
wiesz, wydaje mi się, że Polacy po prostu sprzedają swoich zawodników, zanim oni tak naprawdę wiesz, rozwiną skrzydła, żeby
nie,
byli super.
Nie, to
bo,
nie.
Bo te 3-4 miliony
słuchaj,
euro
to nie
jest
ma żadnego.
Dla nich...
To, o czym ty mówisz, to ja, znaczy ja tego mhm. nie rozumiem, co chcesz powiedzieć. Bo moim zdaniem to jest bardzo prosta sytuacja. Powołuje się najlepszych zawodników. Nieważne, czy oni grają w zachodnich klubach, czy w polskich klubach. Nieważne, czy są trzonem zespołu, czy nie. To jest zadanie trenera reprezentacji, każdej
tak,
reprezentacji, żeby
tak.
ze zbieraniny ludzi, którzy. To się raz tak złożyło, że trzon polskiej drużyny akurat był razem grał w jednym klubie. Natomiast w większości drużyn na świecie tak wcale nie jest, stary. Wszyscy ci zawodnicy to są zawsze, to jest jakaś zbieranina. Jeden gra we Francji, drugi w Hiszpanii, trzeci w Anglii, czwarty w Niemczech, piąty w Ameryce, szósty wyjechał właśnie do Emiratów. I wiesz, jakby i z tej zbieraniny tych zawodników trzeba zbudować zespół. I to jest zadanie trenera. I nie wiem, no jakby... Wiesz, ja widzę pewne pozytywy tej reprezentacji, to jak oni grali, ale w dalszym ciągu mam wrażenie, że nie wiem, czy albo po prostu Probierz nie jest dostatecznie dobrym trenerem, albo zwyczajnie zbyt mocno jednak boi się i ulega tej presji. Wiesz, no dla mnie żenujące było, to już tak mówię zupełnie szczerze, dla mnie to było żenujące, jak Zieliński jest kapitanem reprezentacji i wchodzi Lewandowski i Zieliński mu oddaje opaskę. Jak, wiesz, ja się cieszyłem, że Zieliński został kapitanem, bo miałem takie wrażenie, że wreszcie ten Zieliński zaczął grać i rzeczywiście w tym pierwszym meczu z Holendrami rzeczywiście pokazał, że coś potrafi. Bo ja nie jestem wielkim fanem Zielińskiego, to od razu mówię i uważam, całe życie uważałem, znaczy całe życie, może nie całe życie, ale ostatni, przez długi czas uważałem, że jest to
całe
po prostu
piłkarz. Całe życie Zielińskiego uważałeś, że jest samym piłkarzem.
Nie, że Zieliński jest po prostu przereklamowany dla mnie, nie? Jakby dla mnie jakby więcej się o nim mówi, niż tak naprawdę to jest warte, tak? Jakby nie mówię, że to jest zły, ale wiesz, co dośrodkowywał, to słabo, co zrobił, to słabo i tak dalej. I w momencie, kiedy wziął opaskę, to widać było, że jakby wziął na siebie ciężar gry, wziął na siebie odpowiedzialność za ten zespół. Był aktywny, był dużo biegał i tak dalej. Nie podobało mi się to, że go zmienił Probierz, bo moim zdaniem jakaś gigantyczna niekonsekwencja trenera. Z jednej strony miał szansę namaścić nowego kapitana i później Lewandowski wchodzi w tym drugim meczu i dlaczego? Bo nie, już Zieliński zostaje kapitanem tej drużyny. Idziemy w inną stronę, mentalnie. A my cały czas mentalnie jesteśmy bałwochwalczo nastawieni do Roberta. I Robert Lewandowski jest po prostu naszym bogiem i choćby nie wiem jak grał, co robił, to my zawsze będziemy uważali, że Robert Lewandowski, Robert Lewandowski.
No tak, tak. Tylko widzisz, ja mam taki problem, że Zieliński na każdą akcję, na każdy jakiś taki ładny dribbling, to miał też przynajmniej jedną albo dwie stracone piłki, gdzieś podanie.
Każdy piłkarz, wiesz.
Na out, wiesz, jakieś te...
A jakiś nie miał?
Znaczy... Wiesz co, chodzi mi o to, że były takie momenty, były takie momenty takiego, że była gra, wiesz, że nie mówię, że od razu tiki-taka, nie? Ale że ta piłka, wiesz, że widać, że Polacy się ustawiali. To był taki moment, jak się takich po 15 minutach, te pierwsze 10 minut z Austrią, to było po prostu tak jakby, wiesz, Austriacy grali przeciwko jakiejś takiej chmarze dzieciaków, która po prostu biega jak, nie wiem, jak kurczaki z odciętą głową, nie? I nie wiedzieli, co się dzieje, skończyło to się straconą bramką. I później przyszedł taki fajny moment, że faktycznie coś się stało. I zdobyliśmy tą wyrównującą bramkę. I był taki moment, że okej, może się udać, nie? Zaczęliśmy jednak grać, nie? Podawać do siebie, wiesz, te podania. Wiesz, bo patrzymy na taki mecz wczoraj, nie? Francja-Holandia. I tak sobie myślisz, że to są ludzie z innej planety. Po pierwsze, każde podanie, no nie, wiesz, jest do kogoś, kto jest no, jakby wiesz, ustawiony na jakiejś pozycji, bo sobie tą pozycję sam wypracowuje, bo ci ludzie biegają, a Polacy jakoś tak w pewnym momencie to chyba już właśnie...
Nie, no, ale ja na przykład, a ja zupełnie mam inne spostrzeżenia czy wrażenia odniosłem. Ja uważam, że po pierwsze, jak oglądałem mecz pierwszy z Holendrami, to tak, no widać było, tak, było, jest dużo niedokładności, było dużo rzeczy, ale no jakby, no właśnie, my nie mamy takich piłkarzy, którzy są w stanie w płynny sposób grać w piłkę i jakby to, że my będziemy tą piłkę tracić i że będą niedokładne podania i że będą błędy, to jest wpisane w bycie po prostu przeciętną, żeby nie powiedzieć słabą drużyną. My jesteśmy słabą drużyną i po prostu to jest jakby pierwszy punkt, który należy zaakceptować. Ale mimo tego, że byliśmy tą słabą drużyną, byliśmy w stanie tym Holendrom raz, że strzelić bramkę, dwa, byliśmy blisko, naprawdę bardzo blisko wyrównania na 2-2. Oczywiście Holendrzy zmarnowali mnóstwo sytuacji i wiele sytuacji nie strzelili czy przestrzelili i tak dalej. To wszystko prawda, no ale generalnie z przebiegu meczu myślę, że jakby był remis, to nikt nie powiedziałby, że to był specjalnie niesprawiedliwy wynik. Natomiast wiesz, no to, że na dwa podania, no okej, okay, no ale to słuchaj, no jakby ty nie możesz przykładać do nie wiem, polskich piłkarzy, nie możesz oczekiwać, że oni będą 100% idealni i dokładni. Tak się nigdy nie stanie, moim zdaniem. Oni zawsze będą niedokładni, zawsze będą te problemy i tak dalej. Tylko bardziej chodzi o to, że jakby okej, okay, no właśnie z jakiegoś powodu jesteśmy tą słabą drużyną. Tak. Nie jesteśmy najlepszą drużyną, nie jesteśmy mistrzami Europy. W związku z tym, wiesz, to jest normalne, że ta gra będzie rwana, że ta gra będzie, że my będziemy grając z takimi drużynami, my będziemy raczej oddawali im inicjatywę, nie mówię z takimi jak Austria, ale z takimi jak Holandia, czy podejrzewam teraz Francja, że my będziemy przez większą część meczu oddawać tym drużynom inicjatywę i koncentrować się raczej na defensywie. Natomiast wiesz, no pewna zmiana nastąpiła, że rzeczywiście ten zespół zaczął grać i ja szczerze powiedziawszy, mimo wszystko w całej tej, w całym tym takim niezadowoleniu, to ja jednak jakieś tam pozytywy widzę. Natomiast tak jak mówię, najważniejsze zadanie w tej chwili przed trenerem i tą kadrą, moim zdaniem, to jest no, musimy odprawić Roberta na emeryturę i wreszcie przeciąć tą pępowinę, bo moim zdaniem my jesteśmy zbyt mocno uzależnieni emocjonalnie od Roberta, a ta drużyna ewidentnie nie ma w tej chwili zawodników, nie ma tej jakości, nie ma takich piłkarzy, którzy są w stanie tą piłkę Robertowi na tacy położyć, żeby on łaskawie dołożył nogę i strzelił gola. Nie, jakby my nie jesteśmy w stanie tak grać. My
znaczy, możemy... Nie, no zgodzę się z tobą tutaj, tak. Nie, bo wiesz, ja mam po prostu inną taki problem, że wiesz, próbuję, jak rozmawiam właśnie z Opiłce, wiesz, że tutaj Irlandczycy, to jednak dla nich ten premiership i tak dalej, oni są wszyscy ekspertami od piłki, nie?
Ale ja wiesz, no stary, tłumaczyć, no to
że Polska
sobie
nie gra
takie komentarze, bo to
pozycierza.
Wiesz, no jakby, no. To znaczy wszyscy, to musisz mieć papiery na trenera, żeby się o piłce wypowiadać, no stary, tak jak o filmach, oglądam film, to opowiadam,
nie,
co mi się
ja
podoba.
Nie, ja tylko ci mówię,
oglądam
jak
mecze,
oni patrzą
opowiadam,
na...
co mi się podoba, co mi się nie podoba, stary, trochę tych meczy w swoim życiu jednak obejrzałem,
nie,
stary, no Premier League
nie
oglądam.
Nie bierz tego do
no,
siebie, bo ja
tutaj
nie wiem, bo ty to, nie porównywałem się do Irlandczyków, ani nic takiego, w ogóle
nie chodzi o mnie, wiesz, tylko chodzi ogólnie, że wiesz, że mówisz, że 30
Nie, ja tylko ci mówię, że oni
wiesz,
po prostu żyją piłką
figury
i oni do mnie mówią, że Lewandowski taki, siaki, owaki, a polska drużyna jest najgorszą drużyną na Euro. I ja jeszcze przed tym meczem z Austrią no nie broniłem, że mówię, nie, no zobacz na inne drużyny, zobacz, że nie jesteśmy najgorsi, zobaczycie, pokażemy wam z Austrią. No i teraz okazuje się, że jesteśmy.
No jesteśmy, stary.
Jesteśmy
no,
chyba
no,
jaką jedyną drużyną, która chyba do tej pory... nie wygrała żadnego meczu, albo przynajmniej nie zremisowała. Mogę się mylić, nie? Bo nie wiem, czy bo akurat nie spojrzałem
znaczy, wiesz, to nieistotne,
na
ale wiesz,
ale
chodzi też o styl,
jesteśmy pierwsi, którzy odpadli. Jesteśmy pierwszymi, którzy odpadli, jak oficjalnie, bo wszystkie inne drużyny jeszcze mają te matematyczne szanse. Wiesz, Gruzja z Turcją, nie? Po prostu ten mecz był od bramki do bramki. Akcje, piękne strzały, no po prostu to był widowiskowy futbol. To był futbol, który się ogląda. Wiadomo, że niektórzy faworyci nie dowieźli, ale oni mogą, wiesz jak to jest, oni mogą się rozkręcić, oni mogą mieć jakąś taką presję bycia na piedestale, nie? Że wszyscy są, mają pewne oczekiwania wobec nich. I taka jest Francja, i taka jest Anglia, Belgia, o której wspomniałeś, nie? Ale Polacy mogli, wiesz, być tym underdogiem, prawda? Że wszyscy mówili, że Austria to po prostu taką ma świetną drużynę i tak dalej, a mogliśmy pokazać, bo przecież my normalnie, historycznie z Austrią nie przegrywaliśmy. Jakieś remisy, jakieś delikatne wygrane, ale Austria to nie był jakiś hegemon, którego nie mogliśmy pokonać. I nagle się okazuje, że po prostu odpadamy w takim stylu no, najgorszym z możliwych, no nie? Bo już ta końcówka tego meczu to było już takie totalne pokazanie braku umiejętności. Wiesz, ten mecz mógł się skończyć jeszcze jakimiś dwoma dodatkowymi bramkami, bo tam tylko trochę szczęścia brakło, a w pewnym momencie to takie piękne wybromienie z okienka, no nieszczęsnego, to wynikało z tego, że po prostu wszyscy myśleli, że może, nie wiem, sędzia odgwizdał, już koniec gry, czy coś takiego i tak stali i tamto sobie zdążył ładnie przyłożyć, strzelić i dobrze, że Szczęsny jeszcze był przytomny, żeby tę piłkę wyciągnąć. To dla mnie gdzieś tam w pewnym momencie menta zawala. No bo przecież ci zawodnicy, tak jak powiedziałeś, jak selekcjoner wybiera tych zawodników, to on nie mówi, no nie, wybierzmy kogoś z drugiej ligi, wymierzmy ten. Wiadomo, że są zawodnicy, którzy może grają, nie wiem, w Championship, a nie w Premiership, ale grają na stałe, nie? Znaczy w pierwszym składzie i tak dalej. Więc jak na przykład Bednarek, zdaje się, nie? Chyba w Southampton, ale to nie...
Ale
nie
to wiesz, to jakby ja cały czas... Nie wiem.
Znaczy, jaka jest recepta, twoim zdaniem, oprócz Lewandowskiego? To zmieniamy Lewandowskiego, odprowadzamy go i co? I budujemy to wszystko jakby, nie wiem, może właśnie na tym Buksie, może
tak,
piątka
no, na tych
właśnie.
Zawodnikach, wiesz, na tych zawodnikach, którzy po pierwsze dają jakąś nadzieję, a po drugie, no trzeba ewidentnie tą kadrę budować jakby bez Roberta w tyle głowy. Wiesz, Robert Lewandowski, jak jest w kadrze, to powinien pogodzić się już z rolą rezerwowego. No bo, wiesz...
nawet... Mentora nawet. Niech będzie mentorem z ławki.
No, okej, okay, whatever. No, natomiast w każdym razie, wiesz, nam jest potrzebny mimo wszystko... Ale wiesz, ale to cały czas jest taka... To jest cały czas taka, takie bałwochwalcze podejście do tego Roberta. Rozumiesz, że on jakby... A ja uważam, że my im szybciej odetniemy tą pępowinę, im szybciej odetniemy, wiesz, te wszystkie rzeczy... Nie wiem, Robertowi się może wydaje, że jest, nie wiem, polskim Messim albo Ronaldo, wiesz. Jakoś jednak nie zdobył tych nagród, co ci piłkarze, tak? Tej złotej piłki tak. Chyba nigdy nie dostał, więc wiesz, więc jakby...
No bo go oszukali.
Znaczy moim zdaniem go nie oszukali, stary, po prostu moim zdaniem nie zasługuje na to.
W roku, miał najwięcej punktów, najwięcej głosów? Nie. W roku, który miał najwięcej głosów, miał dostać tą złotą piłkę, Ballon d'Or... zostało odwołane ze względu na COVID, na pandemię.
No ja nie wiem, czy miał najwięcej głosów, bo jak odwołane,
i
to
dlatego,
nie było głosu.
Tak, znaczy to było tak. I dlatego rok później pierwszy raz wprowadzili jakieś nowe nagrody za najlepszego napastnika, bo wtedy Benzema wygrał, to on dostał, albo Benzema, albo Messi, już nie pamiętam. Ale on dostał ten złoty wafel, taki, nie pamiętam, takiego Andruta wielkiego. Albo niektórzy mówią, że wiesz, taką... płytę, nie wiem, czy nie pokrywę wiem. Od kanału.
Nie wiem, stary, no ja zawsze przez te wszystkie z całą moją sympatią do Lewandowskiego i tego, co osiągnął i wiesz, i jego umiejętności i tak dalej, no to ja zawsze jednak z przymrożeniem oka traktowałem, wiesz, stawianie go obok tak. Ronaldo czy Messiego. No stary, to okej, okay, to jest świetny snajper i tyle. To jest świetny snajper, tak. Stary. I to wszystko. Mhm. Jakby to jest człowiek, któremu trzeba nagrać piłkę. To nie jest piłkarz, który wypracuje sobie sytuację, który zrobi jakieś niesamowite rzeczy. To jest piłkarz, który musi dostać... To jest taki trochę case znaczy, Haalanda.
Obecnie, to są... bo kiedyś był taki, że był. No to właśnie te pierwsze lata w Bayernie...
Nigdy
to
nie był. Bayern, cały Bayern na niego grał, stary. Co, no przecież wszyscy wiemy, jak to wyglądało, stary. No i tak samo jest dzisiaj w Barcelonie. No on oczekuje, aż mu ktoś zagra piłkę i dołoży nogę. No i okej, no i taka jest jego funkcja. Wiesz, to też
pięć
jest ważna...
bramek w 9 minut,
wiesz,
nikt mu tego nie odbierze.
Słuchaj, to też jest ważna cecha, nie? Ale powiedz mi, stary, ile Lewandowski miał takich sytuacji jak Messi, że przeleciał pół boiska i strzelił gola, dryblując zawodników? Ile miał takich sytuacji
no,
w swojej karierze?
Właśnie, no ale my mówimy
ile miał,
o najlepszym...
Ile miał takich, wiesz... Ja też nie jestem wielkim fanem Ronaldo, bo dla mnie jest Messi i potem jest przepaść wielka, wiesz, i ja niestety tutaj będę niezbyt obiektywny, ale chodzi
Ronaldo
mi o to, że jakby widzę...
Ale pięknie dryblować, tak.
Ale wiesz, chodzi mi o to, że jakby widzę, wiesz, patrzę sobie teraz na obecny Real Madrid, nie? Vinicius Junior z tej Brazylii, która jest czwartą reprezentacją świata, nie? Według tych rankingów twoich. I zobacz, jak Vinicius Junior gra. Jaki to jest piłkarz, jaki
no,
to jest napastnik.
Ale on jest szybki. I on
jest szybki,
piłkę,
on potrafi dryblować,
on
potrafi przejść kilku zawodników, on potrafi wygrać pojedynek jeden na jeden. Wiesz, w dzisiejszej piłce przede wszystkim, jakby też mam wrażenie, że jakby znowu też mnie to cieszyło trochę. Bo rzeczywiście w tym pierwszym meczu z Holendrami Polacy nie bali się iść jeden na jeden i wygrywać te pojedynki. No tylko wygrywając pojedynki jeden na jeden tworzysz przewagę i idziesz do przodu w dzisiejszej piłce. I jakby bez tego, stary, to zapomnij o wygrywaniu meczów. No. Także wiesz, no nie to wiem, ja wiem, że ty uwielbiasz Roberta, ale ja nie jestem aż
takim fanem. Ja po prostu mam do Roberta szacunek i uważam, że wiesz, trenowali go najlepsi trenerzy na świecie. Znaczy trenowali. Prowadzili zespoły z tymi.
No tak,
nie?
Tylko co z
Guardiola,
co w związku z tym?
Klopp. Nie, chodzi mi o to, że skoro oni widzieli w nim tego zawodnika, wokół którego budowali właśnie ten atak, nie?
No bo
coś
był
to
skuteczny,
znaczyło.
Miał dobre warunki fizyczne.
Wtedy tak.
I
dlatego
wiesz,
ja mówię,
i w 90%
wiedzieć,
jak mu podali tą
niepokonany.
Piłkę, to strzelał gola. No to od tego się wymaga, no od napastnika. To mieli eksperymentować i szukać jakiegoś innego gościa, skoro ten się nadawał i strzelał.
No ja wiem,
i...
ale my mamy teraz problem, że my nie mamy takiego po prostu środka pola, który potrafi ładnie wyprowadzić tę piłkę do tego momentu, bo to nie chodzi czy Lewandowski, niech tam będzie ktokolwiek inny, niech tam będzie Buksa, niech tam będzie ktokolwiek, nie? Ale no nie mamy takich zawodników, którzy by potrafili tak zrobić. Ja bardzo się cieszę, że mamy no tego Zaleskiego, który potrafi właśnie przyjąć tę piłkę i nie boi się iść z nią do przodu i kiwnąć jednego czy dwóch. Dopiero jak jest gdzieś trzech, czterech, to wiesz, to nikotowiam zablokować go gdzieś łatwo i tak dalej, ale bardzo rzadko ugina się pod presją. Wiesz, ja nie oglądam ligi francuskiej, ale jak jest, jak gra Lens, to wiesz, ze względu na to, że tam Frankowski gra, oglądam. I tam Frankowski jest fenomenem. I naprawdę w reprezentacji tego tak za bardzo nie widać, tego jego potencjału. I to jest dziwne, wiesz, że gdzieś przez to, że niby właśnie tak mówisz, jako selekcjoner on wybiera tych najlepszych piłkarzy, jak uważa, ale gdzieś się nie wiem, czy oni grają na jakichś złych pozycjach. Nie, ja nie mam pojęcia. Właśnie chodzi mi o to, że jako kibic jestem po prostu rozczarowany, że mamy taki kraj z takim potencjałem, z taką historią, wiesz, piłki nożnej, z takimi no, wspaniałymi kartami, no, nie przynajmniej w tym. Może nie mamy jakichś takich mega sukcesów, nie? Bo nigdy nie zdobyliśmy tych mistrzostw, no, ale jednak wiesz, Polska kiedyś tą piłką stała, a teraz, no wiesz,
ale to nie za naszego życia.
Tak. Niestety. No, więc, ale to w takim razie, kończąc temat Euro, to tak zapytam cię w takim razie, jak ci się po prostu ogląda inne mecze i jak generalnie odbierasz w ogóle Euro 2024? Czy w ogóle jest jakaś drużyna, która cię zaskoczyła? Czy jest jakiś inny underdog, któremu kibicujesz? Czy po prostu raczej masz te swoje takie typy, które miałeś zawsze i przy nich obstajesz?
Nie, no ja zawsze kibicuję Anglikom i wiesz, i to jest jakby, bo uważam, że to jest drużyna, która ma najlepszych piłkarzy prawdopodobnie na świecie dzisiaj, tak. A już na pewno piłkarzy, którzy... Wiesz, no to tak jak masz właśnie w reprezentacji Anglii, masz sobie spójrz na Harry'ego Kane'a i porównaj go z Lewandowskim, nie? No bo to jest, to jest dziewiątka i jakby to jest... I zobacz, jak Harry Kane gra, stary. Jak Harry Kane potrafi odpowiednim podaniem w odpowiednim momencie otworzyć drogę, wiesz, dla swoich kolegów, nie? Więc... natomiast Lewandowski nie istnieje, tak? Jak nie dostanie piłki w polu karnym, to nie istnieje. I nie ma go nie widać go na boisku po prostu.
No, ten Lewandowski w tym momencie, tak. Ale to mówisz, że Anglicy. Była jakaś taka drużyna, na przykład, nie wiem, bo wspomniałem tą Turcję, Gruzję, nie? Że Turcy właśnie bardzo ciekawie, ładnie grają, znaczy ładnie. No to... Serbowie pokazują dużo serducha, tam po prostu gryzą ziemię. Właśnie to jest to, co zawsze wszyscy ci powtarzają komentatorzy, że się powinno jeździć na tyłkach. Gryźć tą trawę, ale cisnąć, nie? I to było widać. Jestem zaskoczony, znaczy, że Słowenia.
Ja powiem ci szczerze, i Słowakia, ja też, no, słyszałem, że taki komentarz.
Słowacja.
Ja też słyszałem taki komentarz, z którym też się w sumie zgadzam. Jednego z właśnie ekspertów, który ma papiery na bycie ekspertem w przeciwieństwie do mnie, który właśnie powiedział, że tak naprawdę to, wiesz, on nie jest wielkim fanem tej fazy grupowej, faza pucharowa, to się zaczynają jakby mistrzostwa, nie? I ja się z tym zgadzam, tak, stary. Te wszystkie mecze,
tak,
które
oglądamy...
Tak, bo
nie ma kalkulacji. Każdy mecz jest o wszystko.
Słucham?
Bo nie ma tej kalkulacji. Każdy mecz jest o wszystko, więc...
Tak, no właśnie, dlatego mówię. Ja, wiesz, ja jestem fanem, ja czekam na fazę pucharową. I oczywiście, tak jak mówisz, być może teraz, być może w tej ostatniej kolejce, kiedy się pojawi... No ale wiesz, Niemcy wygrali dwa mecze. Na pewno, wiesz, tu wystawi rezerwowy skład, zacznie się takie kunktatorstwo, a może
tak,
zaczną kombinować, a kto wyjdzie z tej drugiej grupy z pierwszego miejsca, a kto wyjdzie z drugiego. Nie mówię, że Niemcy akurat, nie, ale że wiesz, inne drużyny też zaczną kombinować, nie, a może nam się bardziej opłaca wyjść z drugiego niż z pierwszego, albo w ogóle z trzeciego i tak dalej, wiesz. I wydaje mi się, że jakby to z automatu powoduje, że ta faza grupowa to jest tam faza grupowa, nie, jakby prawdziwe mistrzostwa i tak naprawdę jak zobaczymy zestaw par w tej, nie pamiętam, czy to jest 1/16, czy 1/8.
Ja się mogę pozmieniać, bo jest dużo drużyn i dużo
1/8 w zasadzie, tak, nie, ale to jest 1/8. Więc jak się pojawi ta 1/8 finałów, no to wtedy tak naprawdę zobaczymy te pierwsze mecze, no to wtedy będziemy wiedzieć, wiesz, kto jest tym prawdziwym underdogiem, kto tak naprawdę tutaj, która z tych drużyn nie tylko, że wyszła, wiesz, że wyszła z grupy, ale też jakby się pokazała później lepiej, tak. Nie? Czy gorzej.
No wiesz, bo zawsze jest tak, że na każdej takiej dużej imprezie po prostu objawia się jakiś zespół. Ja nie, może się... Może,
ale ja nie widziałem takiego zespołu, ale chyba tak... wiesz, szczerze ci powiem, na tych mistrzostwach. W ogóle jak mnie pytasz tak ogólnie o te mistrzostwa, to ja mam z nimi lekki problem, wiesz? One są dla mnie takie... mało, na razie przynajmniej, takie mało atrakcyjne, co jest oczywiście przewrotne, bo zaczęły się bardzo dobrze, praktycznie pierwsze mecze to minimum 3 bramki padały, nie? I zresztą cały czas, zresztą w każdym meczu chyba ta średnia jest mniej więcej utrzymana, bo jak patrzę na ten, no to okej, dobra, Słowenia, Dania 1-1, Anglia wygrała 1-0 z Serbią, tam parę takich słabszych meczów, powiedzmy, pod względem ilości bramek było, ale generalnie tych bramek całkiem sporo pada na tych mistrzostwach, mimo wszystko. I wiesz, ja myślę, że wiesz, że na razie jestem tak... Tak mi się średnio podobają te mistrzostwa, wiesz, tak bym powiedział. No, oczywiście, wiesz, Anglicy, ktoś powie, że Anglicy rozczarowują, bez wątpienia też patrzę z taką... z drżącym sercem na tą ich grę, bo rzeczywiście też zgadzam się z takim komentarzem, że, który słyszałem, że jakby nie... jest to zbieranina indywidualności, natomiast oni niekoniecznie grają jako zespół, przynajmniej na razie. I ta zbieranina indywidualności po prostu od czasu do czasu jest w stanie przeprowadzić niesamowitą akcję, czy ktoś jest w stanie indywidualnie tam przejść jednego czy dwóch zawodników. Ale brakuje rzeczywiście takiej, wiesz, Hiszpanie, o, no w sumie mógłbym powiedzieć, że Hiszpanie mi się bardzo podobają, bardzo ładnie grają, piękną piłkę, ale w tym ostatnim meczu z Włochami tragedia, wiesz, no jakby ta ilość niestrzelonych bramek, to przypominają mi się złote czasy angielskiej piłki, nie? Tylko, że Anglicy jakby mieli tyle okazji, to by przegrali mecz 3-1, bo po prostu to kiedyś Anglicy z tego słynęli, nie? Że jakby stwarzali mnóstwo sytuacji podbramkowych, jeszcze mniej strzelali, a najczęściej przeciwnik 2-3 razy kontrował i jechali do domu, nie? W kolejnych fazach. Więc jakby na razie bym powiedział, że Hiszpanie, tak? To jest ta drużyna dla mnie.
No, taka... największy potencjał, tak. No, nawet jak grali z Włochami, to Włosi po prostu byli tak zepchnięci, że oni strzeli 4 razy i tylko raz na
Ale wiesz, ale Włochów bym nie przekreślał, stary, tym meczem, bo ja jestem
no
też
nie,
po,
nigdy,
tym meczu,
nigdy, no,
po tym meczu, wiesz, rozmawiałem ze znajomym, który jest tam kibicuje Włochom bardzo i też był taki rozczarowany, ale ja mówię, nie, stary, to że Włosi przegrali z Hiszpanami, to jeszcze o niczym nie świadczy, stary. To jest jeszcze daleka droga, żeby ich w ogóle wykluczać z tego turnieju.
Wiesz, mi się śmiać chce, jak się układa sytuacja w grupie E, bo dzisiaj gra Rumunia z Belgią i w tym momencie Belgia jest na ostatnim miejscu w tabeli, oczywiście tylko po jednym meczu, nie? Mhm. A Rumunia jest na pierwszym.
Tak.
bo tak to wygląda, nie? I to jest też taki przykład do tego, jak wszystko jest przewrotne, ale do właśnie do tej fazy pucharowej to nic nie znaczy, nie? Szczególnie, że właśnie no, dużo drużyn z trzeciego miejsca wchodzi. Więc tak. Można powiedzieć, że to jest niemal rozgrzewka, że to jest takie odsianie tych takich totalnych ogórków. No,
no
nie? Taki,
tak, oczywiście.
No, Węgry już odpadają raczej, my odpadliśmy, no więc to się tak widać układa, wiesz, żeby po prostu w tej faktycznie w fazie pucharowej były raczej takie drużyny, które stworzą widowisko. No tak, no może jeszcze wrócimy do euro. Ja tutaj zrobię taki wstęp, jak go później wkleję, że jak ktoś nie chce słuchać o euro, to od razu może tam powiedzmy do 39 minuty przeskoczyć, ale no cóż, cieszę się, że to taka terapeutyczna dla mnie rozmowa, bo naprawdę wczoraj chodziłem jak struty z tego wszystkiego, bo naprawdę, wiesz, nie ma nic takiego jak właśnie ta piłka, no nie, która budzi takie emocje, która wiesz, ja mam bardzo podgryzane paznokcie, jak oglądam mecze. No,
ja słuchaj, ja jest... zawierzyłem tej kadrze, wiesz, ja naprawdę, stary,
no ja też.
Dałem
to jest
wielki
to
kredyt zaufania Probierzowi i szczerze powiedziawszy cały czas gdzieś tam mu kibicuje jakoś, no, niech on jeszcze popracuje z tą kadrą, tylko właśnie niech on, niech weźmie troszeczkę może więcej, Bo ja widzę pewne pozytywne zmiany, wiesz, które udało mu się już tutaj wprowadzić w tym krótkim czasie, nie? Jakby...
Tak.
I też inaczej, wiesz, tak jak mówię, patrzę na tą kadrę i pierwszy raz od wielu lat sobie też uświadomiłem, my po prostu jesteśmy słabą drużyną. Ale to nie znaczy, że my nie możemy zrobić jakiejś niespodzianki, to nie znaczy, że my możemy nie wyjść z grupy, wiesz. Jakby, wiesz, no spójrz na inne słabe drużyny, tak? Pokroju właśnie Albanii, czy Serbii, czy Słowenii, tak jak mówisz, czy tych innych krajów.
Albania piękną bramkę chyba w 25 sekundzie z Włochami strzeliła, więc to był taki, wiesz... I to
ale my też strzeliliśmy piękne bramki, wiesz, te
no nie, no my też prowadziliśmy, z Holandią prowadziliśmy, nie?
Z Holendrami, wiesz, w sumie jeszcze z tych zaskoczeń, to powiem ci jeszcze finalnie, Holendrzy też mają fajną drużynę. Ten mecz wczorajszy Holandia-Francja, mimo że skończył się 0-0, piękny mecz, wiesz, piękny mecz. Tak, te drużyny grały aż miło.
Mi się chciało, że tam były takie sytuacje, takie pewniaki, nie? I nie trafiali.
Tak,
i to jest niesamowite, bo tam najbardziej komiczna to była ta z Griezmannem, nie? W tym, zresztą Griezmann To jest taki zawodnik. Ja myślę, byśmy mieli takiego Griezmana, tak jak na przykład, nie wiem, Holendrz, oczywiście teraz on jest kontuzjowany, ale nie wiem, Gavi, nie? To są tacy, którzy po prostu oddają, jak grają w kadrze, to oni po prostu wypływają płuca. Oni idą na wszystko. To jest po prostu, to są tacy zawodnicy, którzy żyją po prostu po to, żeby grać w kadrze. I chciałbym, żeby właśnie tak było kilku takich zawodników, którzy, tak jak ty powiedziałeś, że Engel tak powiedział, że nie wiesz, że zawodnicy powinni mieć, nie wiem, czy akurat parafrazuję, ale wiesz, ten ogień w oczach, nie, że powinni po prostu zapieprzać.
No zwłaszcza ci,
wypluwać płuca.
Zwłaszcza ci zmiennicy, nie, których wprowadzasz jakby w takim meczu. Zresztą w ogóle to też jest bardzo ciekawe.
Dajesz im wędkę.
Bo zwróć uwagę, że te zmiany w meczu Polska-Austria Probierz zrobił w przystani 1-1, gdzie wszystko jeszcze było sprawą otwartą. Jeszcze to nie było
Dokładnie.
Przesądzone, wiesz. I co? I wszedł Robercik i myślał sobie, że on teraz spacerkiem będzie sobie, wiesz, truchtał w polu karnym przeciwnika? No, stary, no.
No może mu się wydawało, że widzi tam takie okazje, że gdyby on miał piłkę, no nie, no to jest ta sytuacja, no ale...
Piątek ten gol Piątka to tak mi przypominał trochę też tą bramkę Anglików i ten gol Harry'ego Kane'a w tym meczu. Ostatnim, już nie wiadomo z kim grali w tej chwili Anglicy, ale chyba z Duńczykami, tak, z Duńczykami. Właśnie też po takim zamieszaniu i on tam dołożył tą nogę i strzelił gola, nie? Też bardzo ładna w sumie. Znaczy w sumie to wszystko fajnie wyglądało, no jak wiesz, jak...
Nie, no to był ten moment, że wiesz, że po tym, mówię ci, pierwsze 10-15 minut, to ja po prostu patrzyłem ze zgrozą, nie? Co się dzieje na boisku. Później miałem takie niesamowite to, że przyjęliśmy inicjatywę, rozumiesz, że mieliśmy ten moment taki, że mieliśmy piłkę, rozgrywaliśmy ją, wiesz, pozycyjnie, coś szukaliśmy, żeby to zrobić, a później przyszły te zmiany, a później już było to ostatnie 10 minut, 15, gdzie totalnie po prostu Austriacy już sobie robili, co chcieli. I to było tak, że po prostu, wiesz, ja rozumiem, no nie, że może ci mental się, to jest gra drużynowa, tak? To jeden zawodnik nie zrobi wszystkiego, tak? Znaczy w sensie jak będzie, nie wiem, ktoś miał ten power, to on go może zarazić po prostu innymi zawodnikami. Może to właśnie powinien być ten kapitan, który daje tą energię, który krzyczy, nie, dodatkowo, no bo jest, prawda, trener. On mówi, co ma się, co robić, nie? Tu gdzieś się zbierać, nie? Jak jest jakaś zmiana formacji, nie? Że teraz, tak jak było pod koniec tego meczu z Holendrami, nie? Że był taki moment, że szybko po prostu zmienił ustawienie, wiesz, Probierz. Powiedział, że teraz jeden na jednego i gramy trzema napastnikami, nie? Oczywiście to nic w końcówce nie dało,
ja mam wrażenie,
ale emocje były.
W przypadku, właśnie w przypadku, mimo że tak mówię tutaj, że daję Probierzowi duży kredyt zaufania i tak wydaje mi się, że jeszcze bym go nie przekreślał, ale z drugiej
Oczywiście,
strony racjonalnie, wiesz, jak spojrzysz, no to no jednak, wiesz, o trenerze też świadczą pewne zmiany, których dokonał i jak strategicznie, czy jak taktycznie rozwiązał ten mecz. I moim zdaniem te zmiany były bardzo słabe, bardzo złe, bardzo złe. Słabe to nawet...
No nie, to była akurat najgorsza zmiana, jakich dokonał w tych wszystkich meczach, no nie? I o te
to były najgorsze zmiany, jakich dokonał jakikolwiek trener na Euro, stary, w ostatnich 20 latach.
To Santos też robił złe zmiany, ale wiesz co, bo było tak, że na przykład pamiętasz Paulo Sousę? Paulo Sousa nie zmienił nic, jeśli chodzi, pogorszy, bo po prostu zaczął wprowadzać te formacje tak pod Bońka, no nie, bo Boniek chciał zobaczyć ładniejszą piłkę. No skończyło się tym, że my żeśmy po prostu zaczęli przegrywać, nie? Z drużynami, z którymi nigdy nie przegrywaliśmy. Ale zawsze potrafię gdzieś tam zareagować jakąś taką
nie,
lepszą
no,
zmianę. Nie,
no Sousa chyba aż tak źle, tak teraz jak patrzę.
Nie no, Sousa miał fatalne wyniki. Gdyby nie to, że Brzęczek w Cuglach, no nie, na pierwszym miejscu wygrał eliminację do Euro, to Sousa by tych eliminacji nie przeszedł, no ale to już jest, wiesz, inna inszość.
Znaczy wiesz,
nie?
No to też
się ledwo dostali na
mimo, że też nie
na
byłem wielkim fanem Brzęczka, to uważam, że to tak nie powinno być, że trener, który, wiesz, awansuje i wypracował zwycięstwo i awans do tego i zostaje tak odsunięty później, nie?
Ale wiesz co, to było związane trochę z taką nagonką medialną. Wydaje mi się, że Bonik się ugiął pod tym, bo i wiesz, i ci dziennikarze, wiesz, związani z piłką. No, nie chcę teraz wymieniać, żeby też ani reklamy, ani antyreklamy. Ja myślę, że wszyscy wiedzą, kto. Była taka narracja. A teraz to oni sobie z Jureczkiem przybijają piąteczki, robią sobie relacje ze studiów, robią sobie komentarze, wiesz, zapraszają do tego. Wiesz, to jest taka trochę obłuda, nie? Że się jechało po tym trenerze, żeby go wypchnąć, nie? Że to jest w ogóle ten. To samo, znaczy, ja nie mówię, że to jest ten sam case, bo case jest zupełnie inny. Ale z Michniewiczem też jest podobnie, no nie? Tylko Michniewicz ma krótszy ląd, jeśli chodzi o kontakty z dziennikarzami, bo po prostu wie, jak jest i tylko przyjmuje swoją wersję wydarzeń i czasami to jest tak, że on może mieć właśnie tą najbliższą prawdy wersję wydarzeń, nie? No ale no, dziennikarz
nie wiem,
mi
się wydaje, że wiesz, że tam za dużo jest jakiegoś takiego sterowania z drugiego siedzenia, do którego my w Polsce jesteśmy bardzo przyzwyczajeni. Zawsze w jakiejkolwiek dziedzinie byś się nie spojrzał, to zawsze jest jakiś dyrygent w drugim rzędzie, który o wszystkim decyduje.
No, dokładnie. Wiesz, cała promocja polskiej reprezentacji wygląda na tym, że po prostu Probierz jest elegancko ubrany i w ogóle przyśmi wszystkich innych pięknym garniturem, kamizelką.
Znaczy,
nie,
wiesz,
tam, nie,
to okej, okay, to znaczy, bo to jest jakaś tam promocja polskich firm i tak dalej i to spoko, stary, to niech to sobie tam gdzieś
nie
się toczy.
Elegancja
nie?
Jest fajna, ale to w ogóle, ale jakby to inaczej wyglądało, kiedy łączysz elegancję jeszcze dodatkowo z wynikami sportowymi.
Nie, no,
no to
oczywiście,
już jest,
no oczywiście, no to wiadomo.
Ale, Juliuszu, zamykamy Euro, tak jak już to mówiłem 10 minut temu i zapytam cię, żebyśmy też mieli coś dla osób, które się piłką nie interesują. Chociaż ja przyjmuję, że wszystko, co powiedziałem, to ktoś może powiedzieć, że to jest gej, nie znam się, bo już się przyzwyczaiłem do tego, że na Twitterze czy gdzieś ktoś może napisać, no nie, że po prostu wiesz, wyrażanie własnej opinii jest nie na miejscu, bo co ja gadam. Dlatego spokojnie w komentarzach możecie nam wyjaśnić, jak wy widzicie sytuację polskiej reprezentacji, no i też podzielić się waszymi typami, jeśli chodzi o Euro i komu kibicujecie, i to będzie fajne.
Dlaczego my się mylimy?
Tak, dokładnie. I dlaczego na przykład Lewandowski jest jednak nadal super, mimo że ma 36 lat i już nie biega, nie? I wchodzi z kontuzją. Drogi Juliuszu, to powiem ci jedną ciekawą rzecz, ale chyba wiesz, czekałem się, doczekałem, wróciła promocja miesiąc Game Passa Ultimate za 1 euro i z tej promocji skorzystałem, nie chciałem być gorszy. I od razu kilka gier zacząłem ogrywać. Żadnej na tyle długo, żeby powiedzmy tutaj specjalnie się rozwodzić nad nimi, ale zapytam cię, czy ty jako też szczęśliwy posiadasz Game Passa, to tak zaglądasz, patrzysz, co tam nowego wychodzi i ogrywasz, nie. Czy tylko raczej takie tytuły, które wiesz, że
chciałem
że
zagrać,
warto, wiesz, że
chciałem zagrać tego Halibuta i nawet zacząłem w niego grać i nawet mi się podoba ten klimat, ale co ciekawe, ta gra dość słabo chodzi, bo zainstalowałem sobie na rogu i ona dość słabo chodzi, wiesz. Nie wygląda jakoś niesamowicie, nie ma jakiś, tak się przynajmniej na mój prosty umysł, wiesz, nie wygląda jakby była jakaś super obciążająca i tak dalej, no ale niestety słabo chodzi. Oczywiście tam można tam poeksperymentować z ustawieniami, z FSR-ami i tak dalej, w końcu tam da się w miarę sensownie jakby ją odpalić, ale wciągnęły mnie inne gry, wiesz, a Game Pass jest dla mnie jakby, ja go wykupiłem bodaj w zeszłym roku, wydaje mi się, właśnie jakoś też w okresie wakacyjnym albo pod koniec wakacji, i wykupiłem go w takim momencie, jak mówili, że to już jest koniec Game Passa za złotówkę i że w ogóle wszystko się już kończy i to jest najprawdopodobniej ostatnia promocja i tam można było, zdaje się, za 200 zł wykupić Game Passa na, nie wiem, tam wyszło na półtora roku prawie. Więc...
Wow. I do tego Ultimate?
Tak. Więc... Więc ja oczywiście wykupiłem i jeszcze chyba do końca wakacji gdzieś ten Game Pass, musiałbym sprawdzić dokładnie do kiedy, ale wydaje mi się, że do końca wakacji jeszcze cały czas go mam. Natomiast wiesz, powiem ci szczerze, że ja nie wiem, ja jakby jestem w kropce. No, ja, na przykład bardzo bym chciał, żeby Ubisoft Plus w tej formie, w której jest dostępny, czyli w ramach tego abonamentu, który masz dostępny na Xboxie i na PC-cie, żeby on w tej formie też wszedł na PlayStation. Niestety nie ma go w tej formie na PlayStation. I to jest jakby na razie jedyny powód, bo wiesz, bo ja jakby nie zamierzam kupować gier Ubisoftu na premierę, ani nie zamierzam kupować gier Ubisoftu w pudełkach za 300 zł czy 500. Nie wiem, ile tam one będą kosztować. Ja po prostu chcę te gry, sobie kupię za 70 zł Game Passa i sobie, znaczy Game Passa, nie Game Passa, tylko ten ich abonament, i sobie ogram Star Warsy, ogram sobie Assassina i do widzenia, tak? Jakby nie widzę kompletnie sensu posiadania tych gier w pudełkach na półce. Zresztą podejrzewam, że jakbym kupił je za 300 zł w pudełku, to i tak później odsprzedając te 70 zł byłbym stratny, w związku z tym, znając życie, wyjdę na to tak samo, nie? A gry Ubisoftu w pudełkach, no to jest już, uważam, jakieś zboczenie, bo wiadomym jest, że te gry za, nie wiem, parę lat będą, te pudełka będą bezużyteczne, bo tam te gry wymagają logowania w...
No właśnie, to jest ten ból,
bo... To kompletnie nie ma sensu żadnego, nie?
No dokładnie, to się już zmieniło, wiesz, jeszcze ostatnie gry to jeszcze gdzieś, powiedzmy, z Xboxa One, z PlayStation 4... Gdzieś te gry mogą, znaczy no, oczywiście wychodzą na PlayStation 5 gry, które nie wymagają tego logowania, ale już odchodzimy od takiej ery, że mogłeś, powiedzmy, kupić grę, jak na przykład, nie wiem, Lollipop Chainsaw, czy nie wiem, Shadow of the Damned, i że one po prostu zyskiwały na wartości, nie? Bo teraz też widziałem dużo gier, wiesz, w tym takim ulubionym czerwonym Lombardzie na PlayStation 1, gdzie nawet, nie wiem, Star Ocean chyba kosztował 140 euro, nie? Więc tak sobie myślisz, no to wiesz, inwestycja, zyskuje tak. No ale to ta gra zyskała, powiedzmy, na wartości raz dwa, ale przez, nie wiem, 20-30 lat. Więc nie wiem, czy to jest dobra inwestycja. Ale to nie o to chodzi. Jeśli chodzi o Game Passa, to ja po prostu wiedziałem, że już jest kilka takich gier, które chciałem zagrać, chociażby wspomniany przez ciebie Harold Halibut.
No ale jak ty grasz w tego Game Passa? Przecież ty nie masz Xboxa.
No gram właśnie, nie no, mam Xboxa zwykłego, ale dla mnie to jest przede wszystkim ważne, żeby był ten Ultimate, czyli to granie w chmurze, nie?
No ale i zawsze narzekasz na internet i zawsze mówisz, że u ciebie ten internet jest taki niestabilny, że nie możesz wystreamować nawet na Steam Decka.
No dlatego powiedzmy, gram na Xboxie One podłączonym kablem sieciowym do routera, nie, żeby mieć tam jak najlepsze połączenie. A na Steam Decku to jest różnie, nie? Bo czasami na Steam Decku, jak mam dobry moment, no to się gra normalnie, nie? No wiesz, odpaliłem... Chyba kiedyś wspominaliśmy o tym, że jeśli taką grę jak Forza Motorsport, nie? Możesz grać w chmurze, nie? No to właściwie, wiesz, każdą grę się da grać, nie? No to, nie wiem, jedynie co miałem, ale to chyba właśnie ze względu na to, że miałem taki moment jakiegoś takiej czkawki z połączeniem, no to miałem jakieś opóźnienia w sterowaniu, jak na przykład odpaliłem Quake'a 2, nie? Ale gry, akurat dwie gry, które odpaliłem do tej pory i tak troszeczkę więcej pograłem, to wiesz, to nie było problemu, nie? No jedną jest Still Wakes the Deep. Nie wiem, czy kojarzysz.
Jakiś taki horror, ale to jest, rozumiem, że to jest horror, gdzie jest jakaś walka i coś wyskakuje z szafy i możesz...
No zginąć. Właśnie, nie, to jest bardziej, ja wiem, że nie lubisz tego określenia, ale to jest gatunek, więc ja niestety muszę użyć tego określenia, to jest Walking Simulator, czyli tam jest więcej, stawia się, znaczy perspektywa jest z pierwszej osoby, no i stawia się na atmosferę, wiesz, no akcja dzieje się na platformie wiertniczej, nie, wygląda to tak... jakoś tak nerwowo, bo okazuje się, że nasz bohater nie ma jakiś konflikt z zarządcą tej platformy, tam jakaś policja ma nas zabrać z tej platformy, no nie, ona w międzyczasie jest odwiert i gdzieś tam coś się dzieje i nagle ten odwiert się gdzieś zatrzymuje, ten zarządca wkurzony mówi, nie, wiercie, bo mamy tam terminy i tak, wiesz, jak to w tych filmach takich, albo gdzieś tam widzisz tych takich furiatów, nie? Normalnie byś sobie myślał, że w filmie nikt nie podejmuje pochopnej decyzji, bo jesteś on schedule, czy coś takiego, nie? Że musisz coś zrobić, ale nie. No i dochodzi do jakiegoś takiej eksplozji, jakiejś tragedii, no i to się wtedy zaczyna, wiesz, ten właściwy horror, nie? Ta atmosfera. I to jest tak budowanie takiej atmosfery, że najpierw, wiesz, nawet nie wiesz, co jest zagrożeniem. Po prostu wszystko zaczyna się walić. Ty próbujesz gdzieś uciec najpierw do helikoptera, żeby się gdzieś wydostać. No i w pewnym momencie, no nie, zaczynasz dostrzegać, że coś jest nie tak i wchodzi taki horror. Wiele osób wspominało, nawet, wiem, Rafał Szycha, jak mi pisał właśnie, czy pytał się, czy gram w tę grę, że czy dostrzegam te podobieństwa do The Thing, nie? Coś Carpentera. I faktycznie jest tam trochę takiego klimatu, ale jednak coś tam miało coś więcej. Tam jeszcze był taki fajny psychologiczny horror. To oczywiście jest też psychologiczny horror, nie? Bo tutaj, przynajmniej do etapu, w którym ja jestem, to nie ma walki. Jak widzisz to coś, nie? To tak naprawdę musisz przed tym albo uciekać, albo się chować. I to nie jest specjalnie trudne. Że
no jak cię złapie, to koniec gry, tak?
Tak, ale gra ma dwa tryby. No nie, ale ta gra ma dwa tryby. Jeden to jest taki tak zwany standardowy, gdzie powiedzmy jesteś, trudniej ci uciec, albo jesteś bardziej narażony na to, że po prostu coś się stanie, ktoś cię dopadnie. A jest taki tryb opowieści, story, że ciężko mi nawet powiedzieć, bo próbowałem przełączyć się między nimi, żeby zobaczyć, jaka jest różnica, nie? Czy będzie mi trudniej, czy nie, czy na przykład w sposób, w jaki budowana jest gra i to zagrożenie, no nie, czy coś się zmienia, nie? Nie. Ale, nie no, gra ma świetny taki klimat pod względem tego miejsca, tego atmosfery, no nie, bo widać, że to nie jest, wiesz, że akcja się dzieje nie współcześnie, tylko w przeszłości, nie? Że tam gdzieś sobie doczytałem, że to gdzieś lata 70, nie? Na tej platformie głównie pracują Szkoci, albo przynajmniej tak, wiesz, ten szkocki akcent jest taki dominujący, więc to ma taki swój jeszcze smaczek, nie? Nasz bohater ma dodatkowo jakieś problemy małżeńskie, nie? No to, że tam później się, wiesz, dowiadujemy, dlaczego policja, no nie, ma przyjechać na tą platformę, żeby go zgarnąć, nie? Co się stało? Bo są takie flashbacki, w których pojawia się ta jego żona i gdzieś rozmawiają, no nie, coś, wiesz, takie małżeńskie sprawy właśnie z tym związane, że on jakby ucieka na tą platformę, no nie, żeby się ukryć przed tą policją, nie. No, a tak to jest, dla mnie, o ile atmosfera jest, to ja się trochę wynudziłem na początku, wiesz, że to nie jest tak, jak na przykład graliśmy w tego Silent Hilla, pamiętasz, i ty mówiłeś, że musiałeś grać z żoną trzymającą cię za rękę, i jakby tam się drzwi otworzyły, no nie, a ty byś akurat spojrzał w drugą stronę i one by się nagle otworzyły i ty patrzysz, że kurczę, przecież one były zamknięte, to by ci, wiesz, serce stanęło gdzieś w gardle. Tutaj tego nie ma, nie? Tu oczywiście masz te wszystkie dźwięki, no, jakieś trzaski.
Nie, ja takiej gry nie gram, nie, szkoda mi czasu.
Znaczy, jest tak, ale ta gra, jak to w Walking Simulatorach, jest tak, że ona cię dosyć w prosty sposób prowadzi, że ty się nie jesteś... Znaczy, na początku myślałem, że się gdzieś zgubię, nie? Że okej, wejdę w jakiś w zły korytarz, gdzieś coś skręcę i wtedy mnie coś dopadnie, bo wtedy... Nie, ta gra używa tych samych elementów, dekoracji, nie wiem, czy znaczenia nie, środowiska, no nie? Czyli wiesz, tej żółtej farby tak zwanej, że ty wiesz, że akurat okej, tu jest jakiś żółty element, to prawdopodobnie muszę się przed tym prześliznąć, nie? Tu kładka jest żółta, to prawdopodobnie muszę tą kładką przejść i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ten walking simulator tam jest. On, ta atmosfera, no musi być jakieś minimalne zagrożenie, ale to nie jest trudna gra. Ona, tak jak mówię, na początku mnie trochę znudziła i zanim nie pojawił się ten potwór tak zwany, to nawet wydawało mi się, że może sobie odpuszczę, że nie będę jej kończył, nie? Bo tak naprawdę ani mnie ta postać nie zaciekawiła na tyle, żebym chciał poznać jej los, ani nie mam jakiegoś takiego, wiesz, celu, do którego dążyć. No, nie, no chcę przeżyć, nie? Ale jak ja mam przeżyć, nie? Co, jak, wiesz, jaki jest ten główny cel? I to jest to, że na przykład, nie wiem, mam tragedia Posejdona. Kapitalny film. To wiesz, ci ludzie też byli w potrzasku, też gdzieś tam szli w ten, ale ten główny cel był dostać się do tego miejsca pod w odwróconym statku, gdzie ta blacha jest niby najcieńsza, że ewentualnie tamtędy mogliby uciec, gdyby była jakaś akcja ratunkowa. No, każdy, kto widział tragedię Posejdona, to pewnie wie, o co mi chodzi. Tutaj tego nie czuję. Tutaj staram się, wiesz, chłonąć tą atmosferę tego takiego takiej industrialnej przestrzeni przeżartej mgłą i tyle, nie? I to jest to, więc mam nadzieję, że to jest krótka gra i że po prostu ją, wiesz, odhaczę na naszej liście do odhaczenia, bo to nie jest gra, która mnie powaliła na kolana, ale drugą grą, którą zacząłem grać i Akkad jest ciut lepsza, ale jest zupełnie z innej beczki i nie jest nowa, bo Akkad Steel Wakes the Deep...
Teraz szybko wygooglałem ten Steel Wakes the Deep i to jest napisane, że to jest gra na 4,5 godziny, no to...
No to świetnie.
Albo
no to
grałeś świetnie. W nią godzinę, albo w ogóle w nią nie grałeś.
Nie, no to już pewnie jestem przy końcu w takim razie. Albo nie wiem.
Jak się skupisz na main objective, jestem słabym to jest 4,5 godziny, około 6 w sumie, 100% completionist, no ale nie sądzę, żebyś był 100%, czyli pewnie w okolicach...
Ale wiesz, jak ja gram? Oglądając mecz. Akurat wczoraj to tak było, że troszeczkę jednym okiem oglądałem mecz, a drugim okiem trochę grałem, ale no te mistrzostwa no jednak Europy rozregulowują mój zegar, mój terminarz, jeśli chodzi o ten czas, który mogę poświęcić na granie. I wiesz, dla mnie te 4 godziny to równie dobrze mogą mieć 4 dni. A, no, bo w dzisiaj pogram godzinę, jutro powiedzmy półtora, a trzeciego dnia tylko tak na pół godzinki odpalę, nie? No ale też z drugą grą, którą gram z troszeczkę większą przyjemnością, bo należy do takiego gatunku, który jednak bardziej mi pasuje, to jest The Lamplighters League. I to nie jest nowa gra, ona wyszła w tamtym roku i niestety nie osiągnęła dużego sukcesu. Ona jest od Harebrained Schemes. Nie wiem, czy kojarzysz takie studio, ono zrobiło Battletecha, tego turowego z 2018 roku, taką grę taktyczną, kapitalną, bardzo dobrą. Robili też na pecety chyba, bo to były chyba tylko pecetowe gry, chociaż pewnie na Switchu one mogą się pojawić, ale były też Shadowruny. Wiesz, Shadowrun Returns, Dragonfall, Hong Kong. Czyli takie RPG taktyczne, izometryczne z walką turową, nie? Lamplighters jest też grą taktyczną, izometryczną, nie? Z walką turową, ale ma taki twist, nie? Że, znaczy to nie jest duży twist, bo to pewnie jest już w niejednej grze, że do momentu samej walki akcja jest w czasie rzeczywistym, czyli powiedzmy masz jakąś mapę, na której masz misję i ona się toczy, no nie? Widzisz, jak ci przeciwnicy chodzą, jak dosyć blisko do nich podchodzisz, to widzisz ich zakres jakby pola widzenia i tego, czy cię mogą wykryć, no nie? Bo jak cię wykryją, to cię zaatakują, i tak dalej, wtedy wchodzi w tryb walki, który jest turowy, ale poza tym no to jest właśnie taka typowa gra, gdzie masz powiedzmy dwie, trzy akcje chyba, chyba dwie, tak jak musiałem mówić, czyli które możesz wykorzystać na przykład na ruch lub na jakąś umiejętność, ewentualnie umiejętność specjalną, którą wykorzystujesz raz na misję, nie? A samo Lamplighters, to jest Lamplighters League, No to jest bardzo ciekawa taka gra w klimatach, nie wiem, Indiana Jonesa albo Mumii, no nie wiem, bo ten świat to są chyba właśnie takie alternatywne lata 30., że my właśnie współpracujemy z właśnie taką grupą, no nie, ludzi, no nie, takich ze specjalnymi umiejętnościami, którzy próbują pokonać jakiegoś złego, czy jakieś złe organizacje, które chcą zdominować nad światem. I to wszystko ma taki fajny klimat właśnie tej takiej palpy, tych opowiadań przygodowych, typu właśnie ta Mumia, typu Indiana Jones, typu, nie wiem, Half Past Danger. Na pewno wiesz, o co mi chodzi. I no dodatkowo tam dochodzą jeszcze takie twisty, jak to w tych wszystkich historyjkach, nie? Że tu mamy jakieś takie archetypy postaci.
I dla tych gier kupiłeś Game Passa.
Nie, to są takie gry, które od których zacząłem. Dlatego, że jak sobie... Znaczy miałem plan, żeby zacząć grać w Hellblade 2. Ale doszedłem do wniosku, że przecież Hellblade to tak pięknie zrecenzowałeś i tyle już zostało powiedziane, że Hellblade może poczekać, nie? Że ja mogę do tego Hellblade'a wrócić, kiedy
na kolejną
naprawdę będę chciał zagrać. Tak, no bo wiesz, no, ostrzegłeś mnie przed tą grą.
Nie, dlaczego?
Że ona
nie
wniesie do mojego życia.
Ja myślę, że uważam, że każdy powinien zagrać i sobie wyrobić zdanie, jeżeli chce. Wiesz, tak jak ostatnio mówiłem, no wiesz, jeśli uważasz, że moja recenzja czy nawet nie recenzja, bo ciężko mówić o recenzji, ale moja opinia na temat tej gry, że jakby, że skoro ja, wiesz, właśnie to nie wiem w sumie, czy powinieneś mnie słuchać za bardzo, bo ostatnim razem, jak mówiłem o Final Fantasy XVI, to się odbiłeś totalnie od tej gry. Więc...
No ale cię posłuchałem i zagrałem. To nie jest tak,
ale
że
to
wiesz,
mi...
że...
Wiesz, ale to nie o to chodzi, bo jakby ja nie mam z tym, jakby mi... No okej, no posłuchałeś, ale jakby to nie... Moim celem nie jest zmuszenie czy skłonienie Damiana do zagrania w gry, w które gram. Ja po prostu się podzieliłem swoją opinią, więc...
No tak,
więc
no,
być może,
ale na
stary,
to polega.
Idąc
na tym
tropem,
to polega, że...
gdybyś zagrał w Hellblade'a, to byś uznał, że jest to wspaniała gra.
No i tak może się nadal wydarzyć. To jest... No. Tego nie wykluczam, tylko właśnie na tym polega, wiesz, to, co robimy, to jest to, że po prostu my zwracamy uwagę na pewne rzeczy. I czasami zwracamy, żeby przestrzec, albo nawet nie przestrzec, żeby wyrazić opinię, w której ktoś może dostrzec właśnie no, elementy, które ich przestrzegą przed tym. Albo odwrotnie. No nie? Ja tak czasami mi się zdarza, że ktoś opowiada o jakiejś grze i nawet specjalnie nie chwali tej gry, ale wymienia w niej te elementy, które ja bardzo lubię w grach. I ja mówię, no nie, no to z ciekawości sięgnę. I ta prostota Game Passa polega na tym, że to ci nic nie kosztuje. Oprócz tego twojego czasu. Żeby po prostu sprawdzić, zobaczyć. Nie? Ja po prostu sięgnąłem po The Lamp League, czy Lamp Lighters League, bo wiesz, jak ja pierwszy raz widziałem ten zwiastun tej gry, to mi się wydawało, że to jest po prostu taka, wiesz, jeszcze te postacie są stylizowane, one są takie lekko karykaturalne, no wszystko jest tak kreskówkowo, ale klimat jest właśnie tych takich najlepszych filmów przygodowych, gdzie jest trochę i tej teorii spiskowej i jakiegoś, nie wiem, czarnej magii, no nie, jakby to nazwać, wiesz, no po prostu mi się strasznie to podoba i dlatego potem grę sięgnę. Nie mam za dużo na liczniku, więc ja tutaj dzisiaj nie będę jakoś specjalnie o tym mówił, ale
myślę,
z dziennikarskiego obowiązku powiedziałem, że po prostu gram i
no to,
cieszę się
no
z tego.
No to co w
Game
takim razie na tym Game Passie takiego, wiesz, spowodowało, że muszę mieć Game Passa. Co takiego było tym twoim, wiesz, tym driverem?
Nie, no wiesz co, to był chyba taki moment, że dużo ostatnio rozmawialiśmy o Xboxie, nie? I ja zdałem sobie sprawę, że ja praktycznie w ogóle nie odpalam Xboxa. Jakby nie mam takiego powodu, żeby ten Xbox służył mi za coś więcej niż odtwarzacz płyt Blu-ray, nie? Czy tam DVD nawet, nie? Wiesz, do oglądania filmów. I doszedłem do wniosku, że nie, no muszę jakby, wiesz, musi być jakiś taki, takie, do jakiegoś takiego przełamania dojść. I wiadomo, że te gry, które... znaczy, też rozmawialiśmy o konferencji, tylko że to są gry, które są zapowiedziane, które nie wyjdą
w tym
miesiącu.
No właśnie, to jeszcze nie jest ten moment, Damian. Jeszcze tak, nie ma Indiana Jonesa w Game Passie.
No ale z drugiej strony ten... No właśnie, ale niedługo będzie, więc już będzie na mnie czekała ta gra, więc to jest, coś, co...
Ale ty na miesiąc tylko wykupiłeś.
Nie, no doszedłem do wniosku, że chciałem... To był gest Microsoftu. Phil Spencer po prostu mówi: Damian, wiem, że potrzebujesz, wiesz, ten gateway drag, czy jak to się tam mówi, nie? Że musisz mieć tam ten pierwszy strzał, taki, wiesz, prawie za darmo. No tak doszedłem do wniosku, że okej, to 1 euro to nie jest majątek. Chciałem kupić, wiesz, jakąś zdrabkę, ale po prostu nie da się. I żeśmy rozmawiali o tym, że jak chcesz kupić tanio, żeby przycebulić, to oczywiście VPN-y, szmery, bajery. Więc ja po prostu doszedłem do wniosku, że nie będę się w to bawił. I co jakiś czas sprawdzałem, jaka teraz pojawiła się ta promocja i przynajmniej nawet jeśli już mnie, powiedzmy, jak to się brzydko mówi, szczarżuję za ten kolejny miesiąc, to ten kolejny miesiąc zapłacę, bo wtedy mi, powiedzmy, ja sobie to tak zracjonalizuję, że zapłaciłem wtedy 7,50 euro, nie? Za miesiąc, nie pełną cenę i tyle. Bo wiesz, no jednak jest kilka tytułów, no nie, które będę chciał jeszcze na tym Game Passie zobaczyć, nie? Wiesz, to nie jest tak, że to jest kompletnie usługa, którą kupuję, bo liczę właśnie tylko na tego Indiana Jonesa, czy na jak to się nazywa? Czy Black Ops 6, nie? No. Wiesz, no w Game Passie możesz na przykład pograć sobie w Dead Space, nie? Ten remake, który jest świetnie zrobiony. Oczywiście tam są pewne zmiany wprowadzone, które mi się nie podobają, ale generalnie on jest bardzo wierny. Ja grając w niego, no to po prostu, wiesz, czułem się, jakbym grał tego starego Dead Space'a, ale z tą niesamowitą oprawą, z tym jeszcze lepszym, wiesz, wyczuciem tego wszystkiego, no nie? Bo już, wiesz, no tamta grafika chociaż nadal świetnie wygląda, no to ona się troszeczkę zestarzała już, nie? Znaczy, nie na tyle, żeby powiedzieć, że ta gra po prostu wygląda już strasznie, no ale jednak ten nowy Dead Space graficznie robi fantastyczną robotę, nie? I to jest to. Nie będę wracał, na pewno zaskoczę cię, do Starfielda, nie po to kupiłem Game Passa, nie, no ale wiesz, no...
Ty mnie nie zaskoczyłeś za bardzo, bo szczerze powiedziawszy, ciężko mi jest sobie... No nie, no już nie chcę taki być tutaj się wyzłośliwiać, ale wiesz, no ale nie jest to najbardziej ekscytująca gra z minionego roku.
Nie, to żeśmy wszystko byli. Wiesz, no też były jest kilka takich gierek mniejszych, które wiem, że normalnie bym ich nie kupił, ale bardzo chętnie bym zagrał. Jest na przykład ten... Nie wiem, czy ty grałeś akurat, Juliuszu, ale chyba grałeś, nie? Grałeś w Cocoon?
Chwilę, tak. Mhm.
No wiesz, no to jest Annapurna Interactive, nie? Mówię... No to na pewno sobie tam, wiesz, dodam to do mojej listy. No więc jakby, wiesz, ja to przejrzę. Ja przestałem, powiedzmy, korzystać z tego Game Passa i później, wiesz, nie płacić za niego, dlatego że już tak doszedłem do wniosku, że nic, co się pojawia w tym Game Passie, mnie nie interesuje. Ale jak ze wszystkim, wiesz, upłynęło tam sporo czasu i nagle są nowe rzeczy, które, okej, sprawdzę. Jak będzie warto, no to doczekam do tych premier, które mnie interesują i tyle, nie? A jak nie, no to no znowu wiesz, sobie odpuszczę. No wiesz, Evil West to nie jest gra, którą chciałbym zagrać, płacąc, powiedzmy, pełną cenę, no ale znowu, jest Game Pass, nic mnie nie kosztuje sprawdzenie tego.
No ale ona była w PS Plusie, jako w którymś momencie, jako gra tam miesiąca.
Na pewno.
Nie. Natomiast, wiesz, no, z tego, co mówisz, to tylko mnie utwierdzasz w przekonaniu, jak bardzo nie warto jest kupować Game Passa, stary. Te wszystkie tytuły i te wszystkie gry, czy po prostu, Jezu, no okej, no jakby mówię, ja cały czas uważam, zawsze to mówiłem, że te wszystkie subskrypcje to jest świetne rozwiązanie dla kogoś, kim nie jestem ja na przykład. Bo ja nie umiem nie wydawać na gry. Ale jeżeli,
nie, no ty jesteś przykładem człowieka, który po prostu wydaje czasami podwójnie.
Tak, ja potrójnie nawet wydaję. Dokładnie, ja kupuję niektóre gry, to wiesz, ja słuchaj, Elden Ringa na premierę kupiłem 2 razy na PlayStation, na płycie i mam do dziś oczywiście.
A Cyberpunka, mimo że jest na dwóch konsolach, kupiłeś 3 razy.
Słucham?
A Cyberpunka, mimo że jest na dwóch konsolach.
Tak, nowej, kupiłem trzy razy, nowej... a dodatek tak, dwa tak. razy, bo kupiłem dodatek no. na PlayStation i dodatek na Xboxie i w końcu nie wiem, gdzie będę grał.
No więc właśnie jest to, że ja uwielbiam twoje właśnie czasami bardzo racjonalne takie, wiesz, podejście do pewnych rzeczy.
Ale nie, no właśnie to daj mi dokończyć, bo właśnie zryw. Chcę ci powiedzieć, bo ja mówię, że gdybym ja, znaczy inaczej, bo Game Pass, czy w ogóle Game Pass, czy PS, tam Premium, czy Extra, wszystko jedno, nie wiem, te ich tam, nie wiem, jak one się tam, chyba Premium się nazywa, nie? Ten najwyższy. Ale Extra już chyba coś tam też dodaje gry.
Ale mówisz o PS Plusie, czy o Game Passie?
Mówię o obu, nie? Jakby w sensie, że Game Pass, a z drugiej strony...
Game Pass jest Core,
PlayStation Plus
Ultimate.
Premium, czy tam PlayStation Plus Extra, czyli te, które też mają w sobie tamte gry. To są świetne subskrypcje dla ludzi, którzy nie chcą wydawać na gry. To znaczy, bo wiesz, ja tak sobie myślę, jesteś takim rodzicem, ale takim może nie takim jak ja jestem, tak swoją drogą, ale jak, załóżmy, że byłbym takim rodzicem, no wiesz, kupiłem dzieciakom, niech sobie grają, nie? I ja im później przez rok, tym dzieciakom swoim przysłowiowym, nie kupuję już nic innego, nie kupuję żadnych innych gier. I wtedy wiesz... Płacisz 70 zł nawet miesięcznie za Game Passa, czy tam, nie wiem, czy PS Plusa, nie wiem, w tej chwili tam circa about, nie, bo tam te ceny są różne. I faktycznie 70 zł w skali roku, nawet jak wydasz 600, no to wiesz, to jakby to nie jest jakieś bardzo straszne, no bo 600 to są powiedzmy dwie duże gry premierowe w pudełkach. Więc to jest super, nie? Tylko potem sobie uświadamiasz, wiesz, ja na przykład sobie uświadamiam, że tak naprawdę ja bym tak nie potrafił, bo ja kupuję te usługi i tak zasadniczo nie gram w te gry, bo Game Pass niestety nauczył mnie przez ostatnich kilka lat takiego podejścia, wiesz, rodem z złotej ery piractwa, czyli odpalasz grę, 5 minut skasowałeś, nie? Jakby w ogóle nie chce ci się w nie grać, nie? Te gry, bo one, wiesz, one leżą na tym Game Passie. Co innego, no tak, jakbyś tak, tego Lamplighters League kupił, nawet w promocji, stary, na Steama za 50 zł, czy na Xboxa, ale czy w pudełku, wszystko jedno, za 50, 100 zł, nie? No to wtedy byś też... Albo byś to sprzedał po prostu, jakbyś to kupił w pudełku, jakby się okazało, że to jednak nie chwyciło, albo byś jednak mimo wszystko to skończył. A ja obstawiam, że ty w te Lamplighters League nie będziesz stary grał, ty nie skończysz tej gry. Ty tą grę wyrzucisz w kąt za parę dni, odpalisz jakąś inną grę, no Still Wakes the Deep skończysz, no bo wiadomo, 6 godzin, więc luzik.
No tak, no wiesz, ścigam się sobie na liczbę skończonych gier.
No, ale po co się ścigasz? Ja się z tobą nie ścigam, ja przestałem w tej chwili. Ja teraz w tym miesiącu skończyłem tylko jedną grę, Indikę na razie, no powiedzmy dwie, no Skull and Bones, bo w zasadzie przeszedłem całą fabułę, tak. Nie? Więc...
No to tam, się liczy. Zaliczamy.
I prawie zrobiłem całą tą przepustkę sezonową, nie? W tej chwili zostało mi tam jeszcze 6 chyba. No
tak, znaczy ja tylko ci powiem jeszcze tak, że miałem jeszcze takie motywacje, bo rozmawialiśmy o tym, że chciałem kupić Minecrafta na Switcha, a ty powiedziałeś, że po prostu jest słabo zoptymalizowany. Więc doszedłem do wniosku, że w sumie Minecraft jest też w Game Passie, nie? Mhm. Więc to też jest taki jakby dodatkowy bodziec, no bo jednak wiesz, warto. No nie, ja mógłbym jeszcze ci ze 3 czy 4 takie gry wymienić, które są na Game Passie, które wiesz, chcę zagrać, które
perły,
które dla mnie...
Perły...
Tak, no, tak, perły. Warhammer 40 000 Bolt Gun. Albo jakiś, nie wiem... No nie wiem. No, nie,
wiesz,
nie
ja mam problem
wymienić,
z takimi
ale...
grami, bo to są wiesz, to są znaczy... Nie wiem, słuchaj, no ja się tym podzielę. Być może to jest bardzo moje, bardzo subiektywne odczucie i w sumie ciekawi mnie w komentarzach, jak już się skończą ta nawałnica komentarzy, które mnie wyzywają, to ci, którzy chcieliby wejść z nami w jakąś dyskusję, to niech się odniosą, niech napiszą, jak oni uważają. Bo wiesz, ja mam takie wrażenie, że jak ja kupuję gry, to ja po pierwsze się bardziej zastanawiam, nad tym, czy chcę jakąś grę kupić i czy ona jest faktycznie dla mnie. Chociaż oczywiście możesz to łatwo zdisować zaraz, bo ja jestem też przykładem kompulsywnych zakupów.
Impulsywnie się zastanawiasz, tak.
Dokładnie.
To jest moment.
Dokładnie. Ale z drugiej strony, wiesz, jak już kupię te gry, to wiesz, takim przykładem jest Pacific Drive, nie? Ja kupiłem tą grę i ona leżała na półce, i ja w tą grę po prostu tak sobie myślałem, że w nią w końcu zagram, i w końcu usiadłem, w końcu zacząłem w nią grać. Ale właśnie wiesz, ale jakby właśnie fakt, że ją kupiłem, spowodował, że chciałem jakby jej poświęcić czas, nie? Natomiast wiesz, Game Pass czy PS... Na przykład ja powiem ci szczerze, że z PS Plusa, z tego ich... Już akurat mi się skończył teraz i kupiłem sobie tylko Essential, żeby móc grać online. Natomiast... Bo ja w ogóle nie korzystałem, wiesz, mimo że tam jest dużo gier. Wydaje mi się, że cały czas
Essential... Ty po prostu większość gier ograłeś, które tam mieli chyba.
Słucham?
Bo chyba większość gier, które po prostu oni tam mieli, to ty już ograłeś wcześniej.
Nawet nie. Tam jest dużo fajnych gier i dużo gier takich, które wychodzą na premierę. Znaczy może nie na premierę, ale które są, nie wiem, krótko po premierze, czy jakby podobnie jak w Game Passie, tak? Tam jest dużo, tylko nie wiem, jakoś nie korzystałem z tego zupełnie. Może w formie ciekawostki coś tam sprawdziłem, ale właśnie raczej takiej ciekawostki, nie? I tak samo jest właśnie z Game Passem, że ja wiesz, że jakby... Tam jest, wiesz, ja bym chętnie, kurczę, bym pograł w tego Halibuta, nie? Ale z drugiej strony odpaliłem coś innego, nie? I
znaczy, wiesz. Ja się rozumiem, wiesz, to jest ta klęska urodzaju. Mimo, że nie ma jakoś bardzo, bardzo, bardzo dużo gier na Game Passie, to jednak...
Nie no, jest, wiesz, sporo, jest sporo.
Jest sporo, które, wiesz, na przykład Resident Evil 2 i 3, te remake'i są, nie? No mówię, kurczę, no zagrałbym.
No to jest tak samo, jak ja mam, wiesz, wchodzenie... Odpalisz, no, tak, zobaczysz, to jest jak to wygląda i wyłączysz, no.
No to jest, bo to jest właśnie ten sam, to się jakoś w psychologii nazywa, to jest tak jak z wchodzeniem na przykład na Netflixa, czy jakiśkolwiek inny streaming i patrzysz, co oni tam mają, wiesz, to bym obejrzał i niby to dodajesz sobie do playlisty i wiesz,
i nigdy mija tego nie oglądasz.
Pół godziny i nie oglądasz tego, ale listę masz i to zdąży wypaść w ogóle z tego Netflixa, a ty tego nie obejrzysz, bo budujesz po prostu kolekcję, więc ja mam też inne takie podejście, że ten Game Pass, wiesz, to nie jest tak, że ja kupiłem i ja teraz będę płacił Philowi Spencerowi nie wiadomo co. Ja prawdopodobnie zrobię tak, jak ty powiedziałeś z tym z Ubisoft Connect, nie? Że kupisz, kiedy te gry, które chcesz zagrać, wyjdą, będziesz wtedy płacił ten abonament, aż je skończysz, a później powiesz dzięki i do następnej fajnej gry, nie?
No,
ja będę miał tak z tym Game Passem. Wyjdzie Indiana Jones, wyjdzie... Ja tak zrobiłem ze Starfieldem, ale Starfield mnie po prostu nie wciągnął. Wiesz, dużo czasu poświęciłem, ale...
No ja pamiętam, Starfield i Forza to były gry, które miałeś kupować Xboxa, nie?
No Starfield, no i widzisz, i dzisiaj miałbym Xboxa, Series X i by się kurzył.
Ja pamiętam, jak był ten zwiastun, taki był chyba pół roku przed premierą, czy rok, taki już jeden z ostatecznych takich zwiastunów Forza Motorsport tej nowej. I tam były, ja to tak mówię, w przenośni latające samochody, bo one tam, wiesz, w powietrzu jakieś piruety robiły, te tak. Zadrapania, te skracze, te zbliżenia, to wszystko. I tego nie ma, stary. Gdzie to jest? Gdzie jest ta gra? No, pamiętam, jak wtedy ludzie właśnie mówili, o, to już jest w ogóle już zaorane PlayStation. Koniec po prostu.
Tak. No takie czasy, czasy oszukiwania ludzi. Wiesz, są deepfake'i, różne fejki w internetach, to wiesz, a dla nas graczy to nic nowego, bo my całe życie byliśmy oszukiwani tak zwanymi bullshit shotami. Ale wiesz, ja jeszcze chętnie wrócę kiedyś do tej opowieści o mojej przygodzie z Game Passem, bo na razie ona jest dopiero kilkudniowa. Jest jeszcze kilka innych gier, które gram na Steam Decku, ale których w ogóle nie będę o nich wspominał teraz, bo to już byłaby strata czasu.
Miałem cię zapytać, w zasadzie ciebie i Rafała miałem was zapytać, czy gracie w tego w dodatek do Elden Ringa?
No właśnie ten dodatek z tego, co widziałem i wszyscy się podniecają, to jest w ogóle jakimś fenomenem. CD Projekt w imieniu Geralta składa po prostu najserdeczniejsze życzenia na Twitterze twórcom, wiesz, From Software, że zrobili po prostu grę, znaczy dodatek, który jest wyżej oceniany niż dodatek Krew i Wino, więc po prostu, wiesz, jest dużo takie jakieś sielanki, nie, nad... I no, użyję brzydkiego słowa, mam nadzieję, że mi wybaczysz w tej kulturalnej rozmowie, spuszczania się po prostu na tym, jaki ten dodatek jest świetny. No, ale z drugiej strony to jest Elden Ring i ja będę chciał w niego zagrać, tylko po prostu nie mam takiego ciśnienia, zupełnie nie czuję takiego, że muszę, wiesz, już teraz zagrać, bo jak nie zagram, bo ten dodatek dla mnie wniesie tylko i wyłącznie to, że będę miał jakąś nową przygodę, jakichś nowych bossów do ubicia, a nie, że odkryję przede mną jakiś fragment tej historii, który po prostu no, muszę znać, nie? Bo już żeśmy o tym rozmawiali, że my jesteśmy z takimi graczami, którzy po prostu do tej historii większej uwagi nie przyciągają, nie przykuwają uwagi i tyle, nie? Ale na pewno o tym myślałem, że zapytasz o Midnight Sun, nie? Marvel Midnight Sun, ale no, to jest gra, która jest... jeszcze u mnie tak na chłodno. Ale jak pogram trochę, to na pewno jak już uda się z Rafałem właśnie w trójkę, żeśmy pograli, porozmawiali.
A to jest w Game Passie? Odcinek.
Ona była w Epiku, wiesz? I jakbyś miał konto na Epiku,
mam
to byś
konto
mógł
na
sobie
Epiku.
Co ty... I nie dodałeś sobie za darmo tej gry.
Bo ja, nie wiem, wchodzę od święta na konto na Epiku.
Tak. Nie, ja wchodzę co tydzień regularnie, sprawdzam, co oni tam dają. Czasami to są jakieś, wiesz, fajne gry, a czasami to są jakieś paździerze, nie, wiesz. Znaczy, nie chcę obrażać twórców tych paździerzy, ale po prostu to są takie gry, które są, powiedzmy, z jakiejś niższej półki, a czasami walną po prostu tytułem typu, wiesz, Marvel's Midnight Sun, który normalnie za pełną cenę nawet możesz kupić, nie? Że on, wiesz, no to jest gra taka, że dostajesz po prostu tytuł za 60 euro, nie? Do swojej biblioteki. Ale, drogi Juliuszu, opowiedz mi swoją przygodę z Pacific Drive. Co się stało? Jak w ogóle to się stało, że w ogóle jak trafiłeś na tą grę? Kiedy pierwszy raz o niej usłyszałeś? I dlaczego ona cię tak pochłonęła? Bo nie chcę zdradzać, ale to jest kolejny kandydat twój do gry roku. Już trochę zdradziłem.
Nie, no wiesz, no to jest za wcześnie. Ja to tak się śmieję, tak mówię pół żartem, ale zacząłem się w ogóle zastanawiać nad różnymi rzeczami, ale jest to świetna gra. Natomiast ja ją, wiesz co, ja o niej usłyszałem bardzo dawno temu, czyli parę miesięcy, gdzieś tam przeczytałem, jeszcze przed premierą i ja w ogóle zastanawiałem się, czy tej gry nie kupić na premierę. Wiesz, w czasach, kiedy ty się rozpływałeś nad Stellar Blade i innymi grami, no to ja już wtedy myślałem o Pacific Drive jeszcze wcześniej i wiesz, i zastanawiałem się, czy w nią nie zagrać i w końcu, bo tak z reguły jest z tymi grami, właśnie z tymi mniejszymi, że one bardzo często na premierę nie są dostępne w pudełkach, tylko później wychodzą w pudełkach, w sensie na przykład miesiąc, nie? Miesiąc później. No i ja ją kupiłem też z dwa, no właśnie nie wiem, nie chcę skłamać, no ale jakiś czas temu, miesiąc, dwa miesiące temu kupiłem ją w pudełku i ona leżała u mnie na półce i ja tak czekałem na właściwy moment, żebym ją odpalił, wiesz. I to była jakaś wersja w ogóle deluxe. I stary, i ja zacząłem grać w tą grę i wiesz, i to jest, ja się trochę obawiałem, wiesz, tego Pacific Drive, bo tam jest taki element stresogenny, nie, że musisz, że to jest taki roguelike, nie, w samochodowy, czyli...
Taki survival roguelike w samochodzie, tak?
Jak tak, tak, tylko że nie ma potworów, powiedzmy, takich potworów, tylko bardziej środowisko, zmienna pogoda, jakieś anomalia, które się mogą nagle zadziać i nagle z bezpiecznej strefy sytuacja zamienia się w jakiś po prostu, w jakiś dramat, nie? I słuchaj, znaczy w ogóle, wiesz, teraz nawet jak myślę, jak zacząłem ci opowiadać o tej grze, to już mam ochotę ją odpalić i zacząć grać. Kurde, to jest niesamowita gra, niesamowita. W ogóle dwie niesamowite gry gram w jednym czasie teraz, powiem ci szczerze, bo drugą jest V-Rising i kurczę, i, nie ma, i tak wiesz, gram na zasadzie z doskoku, raz w to, nie? Ale rzeczywiście, słuchaj, zacząłem grać właśnie w tego Pacific Drive'a i... No i tam jest ten element właśnie, że tam musisz uciekać później z tych stref, jak tam się już robi niebezpiecznie, no to musisz uciekać do tego punktu, odpalić jakiś tam portal i dojechać do tego portalu. I jedziesz tym zdezelowanym samochodem, wiesz, tym, nie wiem, Buick chyba to jest taki jakiś amerykański z tam, nie wiem, lat 70. W ogóle też czytałem o twórcach tej gry, że bo to są jacyś tam weterani, wiesz, tych wszystkich dużych studiów, którzy, ten gość, który to stworzył, nie wiem, tam pracował dla Sony, czy dla jakichś tam innych studiów znanych i on sobie wymyślił właśnie taką grę, którą, że wiesz, że ona, że będzie wracał gdzieś tam myślami do czasów dzieciństwa, jak za dzieciaka właśnie bardzo często podróżował z rodzicami takim samochodem i wiesz, i w warstwie muzycznej i tak dalej, gdzieś tam to wszystko jakby chciał odtworzyć sobie. I wiesz, i ja zacząłem grać w tą grę i to jest właśnie, wiesz, survival, czyli jakby musisz zbierać śmiecie i różne klamoty, żeby później z tych klamotów robić nowe klamoty, nie? Czyli wiesz, nie wiem, na początku ten samochód jeździ tylko na takich zdezelowanych oponach, no to musisz kupić opony LED, zrobić sobie opony letnie, a później w ogóle offroadowe, a później jeszcze jakieś, nie? I tak dalej. Na początku, wiesz, masz tylko jakieś ledwie zardzewiałe panele na boczne czy na bagażniku, wszędzie, wiesz, na szybach, na drzwiach, a później możesz te panele sobie rozbudowywać, nie? Jakby kupować upgrade'y, które jakby poprzez tam, wiesz, odblokowywanie różnych tych przepisów, w cudzysłowie, o których się dowiadujesz czasem z fabuły, czasem się dowiadujesz w innych okolicznościach, możesz sobie tam, wiesz, upgrade'ować to auto, wiesz, ta jest taka, jakby ten samochód to jest jakby przedłużenie gracza, nie, jakby w tej grze, jakby ten samochód jest wszystkim, bez tego samochodu cię nie ma, jakby
i tak, ty chcesz... ale wysiadasz z niego, nie?
Nie no, wysiadasz, prostu... tak, możesz wysiadasz, zbierasz te różne, wiesz, to... nie no, gra... stary, później jak odkryłem, że w ogóle możesz radio, bo tego nie zauważyłem, że możesz radio w samochodzie włączyć i wtedy to radio, bo normalnie masz muzykę taką ambientową, jakąś tam, wiesz, efekty atmosferyczne, pogodowe, tu wiatr, tutaj te anomalia wydają jakieś dziwne odgłosy, i tak dalej, to wszystko jest takie, wiesz, dla mnie scary, ja to mam, mówię, ja się boję takich gier, nie, z reguły. No ale potem jak odkryłem, wiesz, już dalej w grze, jak odkryłem, że możesz sobie odpalić radio w tym samochodzie i wiesz, zatrzymujesz się na pustkowiu, wychodzisz z tego samochodu, w nim gra radio, jakaś tam muzyczka taka indie rockowa sobie leci, ty sobie idziesz, wiesz, rozwalasz tą piłą, wiesz, rozkrajasz na kawałki jakieś tam karoserie samochodów, tu chodzisz, zbierasz jakieś klamoty, tam jakiś wiaduje, klimat jest niesamowity, wiesz, niesamowite uczucie takiego... uczestnictwa i bycia w jakimś takim innym świecie, w tej zonie takiej, wiesz, powiedzmy, nie? Tak, bo to się dzieje w tej strefie olimpijskiej, powiedzmy tam na Olympic Peninsula, czyli na Półwysep Olimpijski, gdzieś tam w Waszyngtonie, nie? Czy w okolicach Waszyngtonu, w Stanach, realna miejscówka i tam po prostu, jakby wiesz, wprowadzenie jakby do gry jest takie znowu bardzo... No takie, wiesz, ta gra mi strasznie przypomina Bioshocka, nie wiem dlaczego. Znaczy, może dlatego, że te postacie się kontaktują z głównym bohaterem tylko przez radio i w zasadzie to jest bardzo podobnie zrobione jak w Bioshocku. To znaczy, jesteś tym kurierem, na początku jedziesz tym samochodzikiem, musisz, okazuje się, że droga jest zamknięta, więc jedziesz wzdłuż tej strefy i nagle cię wciąga po prostu do tej strefy, budzisz się, znajdujesz jakiś garaż, ci ludzie zaczynają do ciebie gadać, zakładasz jakieś okulary, które ci pozwalają, wiesz, naprawiać ten samochód, czy widzieć po prostu różne usterki. Wiesz, brakuje mi tak naprawdę tylko na ścianie plakatu z jakąś, z jakimś kalendarzem, wiesz, jak to w samochodach.
I żeby jakiś tam koleś do ciebie, wiesz, nie wiem, cześć, jestem Atlas, would you kindly, ale wiesz co, powiedz mi jedną rzecz w takim razie, no bo już masz dużo godzin na liczniku w tym Pacific Drive. Mhm. Czy twój samochód jest teraz tak stuningowany, jak właśnie samochody Dominika Toretto? Szybkich i ściekłych.
Nie.
Czyli już
nie.
Masz ten samochód taki, wiesz.
Nie, jeszcze jest dużo igła. Przede mną, bo ja jestem, wiesz, ja gram bardzo zachowawczo, stary. Znaczy, od razu też powiem, pewnie ludzie uznają to za lamerskie, ale od razu też, bo to jakby specyfika tej gry, zmieniłem dwa ustawienia, które mnie jakby troszeczkę irytowały, ale w sumie nie widzę, żeby one, bardziej to jest, zmieniłem je ze względów psychologicznych, bo zmieniłem ustawienie takie, że bo normalnie w tej grze, jak jedziesz do jakiejś strefy na tą wycieczkę, to jak zginiesz, to wszystko tracisz. I nie dość, że ten... I tak jakby gra cię dość mocno w tym momencie karze, tak? Bo z jednej strony tracisz wszystko to, co zebrałeś podczas tego rano, a dodatkowo jeszcze, no samochód może też, kurde, cały rozwalony, bez drzwi, bez niczego przyjechać. I to powoduje, że jest naprawdę ciężko. I to mnie jakby... Tylko, że tam bardziej mentalnie, bo ja nie widzę, nie mam takich ranów, nie, które w ten sposób, więc jakby to tak, zrobiłem. Czyli w momencie, kiedy...
Bezpiecznie, kiedy... po prostu kucharz na zimne.
Tak, nie, bo to, wiesz, to jest taki aspekt psychologiczny, że jakby bardziej bym się stresował, gdybym wiedział, że wszystko stracę, a teraz jakby i tak nie ginę, i tak nie tracę, i tak te rany zawsze kończę, tak. Zawsze dojeżdżam i tak dalej, ale po prostu mam taką dodatkową, wiesz, poczucie, że nawet jakby coś... To wiesz, natomiast stary, mnie ta gra przeorała jedną misją. Po 8 godzinach jest taka misja, która zresztą uczy cię pewnej takiej mechaniki w grze, co zrobić w strefie, w której nie ma stabilnego wyjścia, nie? I ty musisz jakby przywrócić pewną stabilność w tej strefie, odpalając jakieś tam anteny. I ta misja jest generalnie skonstruowana w ten sposób właśnie, że ty jedziesz do jednej strefy i tam po kolei aktywujesz jedną, drugą, trzecią antenę, a potem musisz uciekać. I stary, I po prostu ja tą misję 3 razy robiłem i dopiero za 3 razem, streamując na Roga rano gdzieś tam sobie po śniadaniu, ją przeszedłem. To było w sobotę, zdaje się, w zeszłym tygodniu. Ale stary, zanim ją przeszedłem, to tak się wkurzyłem, że stwierdziłem, nie, ja nie gram dalej w tą grę i ja ją, stary, sprzedałem. Wystawiłem swoje pudełko na Allegro, a potem przeszedłem tą misję i od razu mi się włączyło takie, jednak się w sumie fajnie gra, bo taki, wiesz, nagroda, nie? Poczułem, że aha, wszystko się udało i w sumie szkoda, że sprzedałem, no to kupuję ją w cyfrze, bo w sumie i tak wolę mieć w cyfrze, nie? No i kupiłem za w cyfrze za 104 czy za 103 zł, a się okazało, że teraz w cyfrze jest Deluxe Edition za 104 zł, stary, więc to już w ogóle. Ale to nieważne, bo to jest tam jakiś tam, wiesz, kustomizacyjny pak i tak dalej. No i wiesz, ale jak zacząłem w to grać wtedy, jak przeszedłem już tą misję, i zacząłem, drugi bardzo ważny faktor, że przez te pierwsze 8 godzin gry ja tak nie do końca ten samochód, wiesz, po prostu nim jeździłem na tych gównianych oponach i tak dalej. A dopiero później zrozumiałem tak naprawdę, że ale to tak się nie da, stary. Ty musisz naprawdę zrobić parę ranów bezsensownych po to, żeby nazbierać surowców i żeby sobie naprawdę zacząć ten samochód upgrade'ować. No i stary, jak założysz lepsze opony, to w ogóle jest inna jazda. W ogóle ta gra się zamienia zupełnie... Znaczy w dalszym ciągu jest stary, ten balans jest niesamowity, bo mam wrażenie, że po 20 godzinach gry mam wrażenie, że ta gra jest cały czas kapitalnie zbalansowana, że jakby ja nie odczuwam, mimo że rozbudowuję ten samochód, mimo że on jest coraz bardziej wytrzymalszy i tak dalej, to ja mam wrażenie, że w dalszym ciągu, stary, coś może pójść nie tak. Na tym ranie, wiesz, że to nie jest, i to jest, stary, to jest takie soulsowe trochę, nie, że jakby ty masz niby tą postać, ona jest super tutaj, wiesz, dopakowana, ale to nie jest tak, że ty na autopilocie idziesz. Ty musisz cały czas być skupiony i cały czas zwracać uwagę na to, co się dzieje, bo w każdej chwili może się okazać, że nagle przez strefę przechodzi jakieś zawirowanie, wiesz, atmosferyczne, które powoduje, że w mgnieniu oka, wiesz, robi się ciemno, albo są, wiesz, różne, wiesz, twój samochód może mieć też różne takie quirki jakieś specjalne, nie? Czyli, że na przykład, wiesz, na początku na to też nie zwracałem uwagi i zastanawiam się, po co jest taki panel w garażu jeden, nie? Ale potem zrozumiałem, że jest coś takiego, że odpalam, wiesz, jadę sobie samochodem, wyjechałem z garażu, jadę samochodem i nagle patrzę, że mam otwarty bagażnik. Kurde, nie, bagażnika nie zamknąłem, jakimś jestem głupi, nie? Wysiadam z tego samochodu, zamknąłem bagażnik, nie? Wsiadę, jadę dalej, znowu, wiesz, tam przejechałem, wjechałem do strefy, znowu patrzę, że mam bagażnik otwarty. I dopiero później strzeiłem, że on się otwiera, jak zapalam światła, nie? I potem na tej stacji takiej naprawczej, tam masz tak proceduralnie zrobione, czyli jeśli odpalam światła, przełączam światła przednie, to bagażnik się otwiera. I w tym momencie ten komputer ci podaje, okej, zgadłeś, rozkminiłeś, co się stało, co się dzieje z autem, w związku z tym teraz, jeżeli dostarczysz mi tam, nie wiem, electricians pack, czy jakiś tam inny, nie, jakiś taki zestaw naprawczy do świateł, albo elektryczny, czy cokolwiek innego, tam gra ci mówi, co masz dostarczyć, to będzie naprawione. I już jakby tego quirka się pozbywasz, nie? Więc, gra jest stary...
Znaczy, wiesz co, to mi się podoba, bo co mówisz, bo też pokazuje, jak w grach istotne jest to, żebyśmy mieli ten progres był... Wiesz, tutaj rozumiem, że ty jako postać się nie rozbudowujesz, że cały ten progres to jest po prostu to twoje auto, nie?
Tak, tak,
że to
tak.
Auto jest twoim, znaczy, tym, wiesz, bohaterem, to jest
też, tym... To jest też tak, że jakby ja z 60... Biorąc pod uwagę te misje, to jest 60% gry przeszedłem, nie? Czyli jakby jestem w połowie tych głównych misji fabularnych. Natomiast to jakby sama gra polega na tym, że ty czasem, żeby kolejną misję fabularną zrobić, no to musisz zrobić kilka pustych przebiegów, musisz kilka razy przejechać. Wiesz, tam jest taka w połowie taka misja, w której się bardzo długo jedzie i musisz być na nią przygotowany, stary. Musisz sobie, wiesz, na przykład ja sobie odblokowałem na tylnym siedzeniu, że mogę mieć dodatkowe mocowanie i tam sobie mogę na przykład wstawić albo dodatkowy zbiornik paliwa, mogę dodatkowe rzeczy na boki samochodu, wiesz, jakby ten samochód się tak jak Monster Hunter, stary, nie? Czyli jakby nie jest ważny twój level postaci, tylko ekwipunek, który masz. A reszta to już jest twoje doświadczenie, nie? Jako zdobyte w samej grze.
Ja zauważyłem, że już właściwie we wszystkie gry, które mi się najprzyjemniej grało, które mnie najbardziej wciągały, miały właśnie taki albo rozwój postaci ewentualnie, albo ekwipunek, albo wiesz, coś takiego, że ten progres to nie było tak, że miałeś po prostu wyższy poziom postaci, tylko czułeś, że... Wiesz, dlaczego na przykład takie gry jak nie wiem, jak Diablo, nie? Wiesz, ten hack and slash, ten loot jest ważny, nie? Bo zbierasz te nowe przedmioty, coś tam zmieniasz, coś kombinujesz i cały czas masz taką satysfakcję, że...
No tak,
się
o to chodzi, to o to chodzi, myślę. Tak. To jest właśnie, to jest, ja bym się, w sensie ja bym się tu zgodził, podpisał pod tym, co mówisz, jakby to jest jakby największy faktor, który powoduje, że ja lubię grać w te wszystkie RPG, czy japońskie, JRPG, czy coś, wiesz, ja pamiętam, że jakiś czas temu, jak właśnie siadałem do Final Fantasy 16 chyba, to ja właśnie chciałem, jeszcze zanim zagrałem i tak dalej, to ja wtedy miałem takie poczucie, że ach, teraz ja sobie odpalę właśnie tą na długie godziny japońskiego RPGa, bo ja będę się rozpływał nad tym, że właśnie tą mam lepszą broń, lepsze skille co chwila zdobywam, tu mogę sobie żonglować tymi umiejętnościami, że jakby, że ja czuję z czasem, z postępem w tej grze ten progres. I jakby i w Pacific Drive jest jakby no właśnie bardzo podobnie, nie? To jakby, ale mówię, no to była trudna miłość.
Nie chcę mówić, nie chcę nic mówić, ale mnie przekonałeś, bo ja słyszałem różne głosy na temat Pacific Drive i generalnie sama koncepcja nawet mi się podobała, ale potrzebowałem, wiesz, takiego przekonania i też nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale jednak nie tylko mnie przekonałeś, ale też Rafała. Mhm. I Rafał chyba już dzisiaj to już chyba odpalił, już dawno. Nie? Już,
znaczy wiesz, to nie jest moim celem, żeby was kierowcą przekonywać do pacjenta. Ja po prostu się podzieliłem swoimi, wiesz, swoją opinią, ale rzeczywiście powiem ci, jeżeli miałbym wymienić jakąś wadę tej gry, to jest kwestia optymalizacji, wiesz. Jakby ja nie do końca rozumiem, dlaczego gra na Unreal Engine 4 i gra, która tak naprawdę, znaczy rozumiem to, no to jest małe studio, wiesz, niezależna gra, tak, i to jest ta kwestia. Natomiast wiesz, no w dalszym ciągu, wiesz, ona nie ma stabilnych 60 klatek na PS5, nie? I zresztą na PC-tach jest podobnie, też jest słabo zoptymalizowana. Więc to jest dla mnie słabe, nie? Że tam, bo tu są spadki, wiesz, w rejestry 40 klatek, nie? Więc, także to jest dość duża fluktuacja. Oczywiście VR coś tam pomaga,
na te,
ale...
Te efekty świetlne, na jakieś te bajery, szmery, że tam...
Ale też tego tak nie, wiesz, to nie jest jakaś szczególnie... Znaczy ona fajnie wygląda, mi się podoba grafika w tej grze, ale to... Wiesz, ale właśnie ona mi się bardziej podoba ze względów estetycznych, a nie ze względów technicznych. Wiesz, to nie jest taka grafika jak w Spider-Manie 2, że po prostu, wiesz, tak, opad szczeny, nie? Czy nawet w tym, w jakimś Eldenie. Tylko to jest, wiesz, to jest... chodzi mi, wiesz, o kwestię techniczną, nie? Tej grafiki. Ona jest bardzo fajna, ta gra jest bardzo... Bardzo mi się podoba konwencja graficzna, ale w dalszym ciągu to jest, to powinno być stare, stabilne 60 klatek.
No może to już jest tak, że ci twórcy, wiedząc, że niedługo będzie ten PlayStation 5 Pro, to już tak troszeczkę odpuszczają, wiesz, ta optymalizacja jest zostawiona jako taki ostatni...
Może, ale wiesz co, nie wiem, niekoniecznie, bo mówię, ta gra akurat tak samo na PC-cie jest słabo zoptymalizowana, wiesz, bo ja też szukałem... Jak pozbyłem się tej wersji na PlayStation, to potem sobie myślałem, czy w sumie nie kupić, lepiej nie byłoby kupić na Steama, nie? I sobie na rogu grać. Ale jak zobaczyłem właśnie optymalizację stare, niestety, no to ta optymalizacja leży i kwiczy, nie? I jakby
no
ta...
tam raczej te 30 klatek na ustawieniach niskich to jest to co...
No, ale to te, ale wiesz, ja nie lubię 30 klatek, to znasz mnie, ja muszę mieć trochę więcej, chociaż znowu w przypadku ROGa tam jest jeszcze kompensacja tego frame rate'u i tam są różne jakieś takie triki, które robi to urządzenie, więc powiedzmy może to nie byłoby tak źle, no ale wiesz, jak 30 klatek, to chociaż wysokie ustawienia, nie? Jakby coś za coś, jakby jestem w stanie, ale wiesz, 30 klatek, a gra wygląda jak, wiesz, no nie wiem jak co,
no to
ale...
właśnie, wiesz, co jest zabawne, że... Chyba, że czegoś nie doczytałem, ale ta gra, o której wspomniałem na początku, ten Still Wakes the Deep, nie? Mm-hmm. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ona po prostu w chmurze tak słabo wygląda, ale to jest gra, która wymaga Series X, Series S, nie? Ona nie wyszła na starego One, ale wygląda tak, że mogłaby wyjść. I wiesz, i to jest zastanawiające, nie? Że już po prostu z czego to wynika, no nie?
Znaczy, moim zdaniem to wynika na Unreal z czystego, Engine 5. Wiesz, z czystego, to jednak mimo wszystko, żeby wyszła na tego One, tak jak mówisz, no to w dalszym ciągu ktoś musiałby jednak poświęcić swój czas na to, żeby ją przygotować też dla tej platformy.
No to może być kwestia tego, że ten silnik, nie? Że to jest jedna z tych nielicznych na razie gier na Unreal Engine 5, No i więc to jest to. Znaczy ja jest w ogóle ciekawy jestem, jak ona wygląda na przykład na PlayStation 5. Może ona wygląda dużo lepiej na PlayStation 5. Wiesz,
no, historia, nie, no podejrzewam, że tak samo na Series X. Jeżeli wyszło na PlayStation 5, to podejrzewam, że wygląda tak samo na PlayStation 5 jak na Series X.
Drogi Juliuszu, bo się zbliżamy trochę do kolejnego meczu, ale w takim razie o V-Rising chciałem cię tylko zapytać te dwa słowa. Czy to jest gra cukiereczek, którą też przypadkiem odkryłeś? Czy ona była na twoim celowniku? Bo moglibyśmy w takim razie, nie, może następny odcinek nagrać już niedługo, nie? Wiesz, w tygodniu i więcej o tym V-Rising powiedzieć, ale zaciekaw mnie, tak zrób taką zajawkę, bo ja nawet nie wiedziałem, że ty w ogóle w to grałeś do momentu, aż wrzuciłeś na naszą grupę Fantasmagierii właśnie zdjęcia, jakieś filmiki właśnie z tej gry i tak mówię, co to jest? Czy to jest jakiś hack and slash? To jest jakiś taki
no,
Diablo?
No to jest Diablo, to jest hack and slash, tylko że survival znowu, czyli jakby znowu nie masz levelu postaci per se, tylko jakby twój ekwipunek jest twoim levelem. Przy czym ty ten ekwipunek jakby sobie musisz stworzyć generalnie przez całą grę. I tak samo wiesz, swój zamek budujesz na początku w jakiś, masz marną trumnę gdzieś postawioną w cieniu pod drzewem, a później sobie musisz zbudować, wiesz, cały ten. I ja, wiesz, pisałem na grupie, tam gracze się mnie pytali, nasi słuchacze się mnie pytali, czy właśnie gram online. Ja w sumie nie grałem online, potem założyłem na serwerze online, ale na serwery online mają reset, czyli po 6 miesiącach, tam w tej chwili mi pokazuje na tym, na którym założyłem, że po za pół roku, za 150 tam dni gra będzie, wszystko się zresetuje, czyli wszystko, co ja tam buduję, zniknie de facto. Więc w sumie i tak wróciłem do grania solo na prywatnym serwerze, czyli w sensie u siebie, lokalnie na konsoli, czyli jak gram, to ktoś może do mnie dołączyć.
A ty jak grasz na serwerze tym takim otwartym, to też widzisz innych graczy?
Tak, no ich zamki, wszystko tam jest, tak. Tylko tam jest bodajże, nie pamiętam, czy do 20 czy 40 graczy online może być. I klan, każdy gracz może też stworzyć swój klan i te klany mogą liczyć tam, tylko że jak zrobiłem to na serwerze PvE, wiesz, jak już trochę rozkminię tą grę, trochę bardziej, w sensie ja już i tak znowu też ze 20 godzin wbiłem stary w V-Rising, nie? Ja jestem, mówiłem ci, że ja gram, ja nie oglądam.
Już ty zaginasz czasoprzestrzeń, to jest coś niesamowitego.
No ja nie, no ja
ale
po prostu
tak
gram,
powiedziałeś,
wiesz, jakby
dokładnie,
ja...
nie oglądasz filmów, nie oglądasz seriali, nie zajmujesz się innymi biedłkami.
Znaczy euro oglądam, tylko na mecze robię przerwy,
no,
nie?
Ale... No właśnie, to jak ty to robisz, że jednak oglądasz i grasz, to jest
no,
też.
Nie, no jak oglądam mecz, to nie gram. To wtedy
no,
oglądam mecz.
W sensie,
nie?
Że jak... Aha, że no.
Ale generalnie gram, wiesz, to jest właśnie kwestia. Streamuję sobie często na Roga, wiesz, z PlayStation, więc jakby nie mam tego problemu. Natomiast wiesz, wracając do V-Rising, no to kolejne mega zaskoczenie dla mnie. Wiesz, tego to znowu, kurczę, no niestety mam takie wrażenie.
Gdzie ty tą grę wyciągnąłeś? Gdzie ją usłyszałeś? To ją po prostu gdzieś się mignęła?
Ona była, ja usłyszałem o tej grze na State of Play Sony. I wtedy pamiętam, wszyscy się śmiali, że ale ta gra jest w Early Accessie od roku na Steamie. I ona tak naprawdę z premierą na PlayStation 5, czy chyba miesiąc przed premierą na PlayStation 5 wyszła z Early Accessu, nie? I jest już jakby w takiej finalnej wersji już dostępnej, nie po wcześniej w tym. No ale ja poczytałem opinię o tej grze, zobaczyłem grafikę. Wiesz, wampiryczny Minecraft, mniej więcej, nie? Można by to tak opisać. Tworzysz, budujesz, rozwijasz, no po prostu idealna gra dla mnie. I wiesz, i świetnie wygląda, stary. Grafika jest super. Jest umowna, jest taka, ale naprawdę wygląda super. Wiesz, ta atmosfera, muzyka, ten zamek, jak sobie budujesz tego Drakuli, wiesz. Jak, wiesz, wysysasz krew z tych przeciwników, to jakby ta krew tworzy pewnego rodzaju zasób krwi, który ty posiadasz, nie? Który krąży w twoich żyłach. I teraz w zależności od tego, jaka jest jakość tej krwi, to masz dostęp do pewnych umiejętności, które są charakterystyczne dla tego, kogo krew wypiłeś, nie? Czyli jakby, czy to jest jakiś wojownik, czy to jest jakiś rogue, czy to jest jakiś łucznik, czy to jest jakieś zwierzę dzikie. I teraz tam z reguły jest, że tam, nie wiem, pierwszy próg to jest tam do 10% jakość krwi, jeżeli jest jakościowa dobra, nie? I potem, wiesz, ta krew jest coraz bardziej taka czyściutka, nie? W tej puli, nie? No stary, no gra jest super. Ja w tej chwili już mam dwie trumny, dwóch ludzi przekabaciłem i mam dwóch sługusów. Ale
powiecie, że to tak fajnie brzmi, nie? Że wiesz, no zacząłem gdzieś tam trumnę pod drzewem miałem, a teraz już się dorobiłem dwóch trumien.
No stary, teraz ja mam taką kamienną, wiesz, gigantyczną. Mam zamek w ogóle, kamienne ściany, wszystko przykryte dachem. Na dole, wiesz, warsztat, prężnie się rozwijający, stary. No gra jest super, no mówię, to jakby... To jest trochę chyba pochodna Skull and Bones, że jakby ten Skull and Bones mi bardzo podszedł i to była taka gra, która mi się bardzo podobała i która też ma właśnie dużo takich jak typowe MMO, takich aspektów właśnie zbieraniem towarów, sprzedawaniem, tutaj rozwijaniem tych faktorii, które mi się bardzo podoba. A to jest jakby w ogóle ten, wiesz, mi się Minecraft bardzo podoba, tylko ja w dalszym ciągu... Ta grafika w Minecrafcie, to wszystko jakoś tak. Na dłuższą metę nie pozwala mi tak cieszyć się tą grą, jakbym chciał pewnie.
No, też Minecraft jest dosyć też specyficzny, nie? Wiesz, jako jedna z tych pierwszych gier, które tak wiele aspektów się bardzo zmieniła, nawet można powiedzieć, że ewoluowała, tylko że nie sama nawet sobie, tylko te wszystkie kupony odcięte, wiesz, że Minecraft
jest ogromny, jeszcze ci powiem o tym, o tym V-Rising, stary, tu jest jeszcze kilka takich ciekawych rzeczy, nie? Pokonujesz pierwszego bossa, dostajesz możliwość, bo masz normalnie drzewko bossów, drabinkę, nie? Ja mam w tej chwili i znowu poziom bossów jest w korelacji do twojego poziomu wyposażenia, nawet nie pancerza, tylko generalnie wyposażenia, nie? I teraz Dracula ma tam 90, no więc podejrzewam, że najwyższy dla ciebie to jest 100, nie? Czyli jak dojdziesz do 100, może pewnie jeszcze większy będzie, nie wiem jak to tam wygląda w endgame'ie, nie? Ale wiesz, ten świat żyje, tam są jakieś, nawet handlarze tacy shady, którzy ci mogą coś sprzedawać. Są ludzie, którzy polują na zwierzynę, wiesz, którzy sobie tam chodzą, a ty jako ten Dracula tam się przekradasz, a możesz się zamienić w tego wilka. Jak się zamieniasz w wilka, to inne wilki cię nie atakują, bo myślą, że jesteś wilkiem, nie? Tam ci ludzie mogą zacząć na ciebie polować, wiesz, no jakby ekstra, no. Super to jest zrobione. Świetna gra, no świetna gra.
Ja spróbuję troszeczkę więcej sobie tej wiedzy na temat V-Rising do następnego odcinka, do następnego nagrania zdobyć.
No ja powiem ci szczerze, że ja jestem, tak jak powiedziałeś, że ja kupuję gry po kilka razy, no to ja jestem w tej chwili teraz, tak się zastanawiam, czy finalnie, może jeszcze nie teraz, poczekam, aż będzie jakaś promocja i ja chyba sobie kupię na Steamie, żeby móc sobie spokojnie, natywnie na rogu grać, bo ta gra bardzo dobrze chodzi na rogu, wygooglałem. Podejrzewam, że na Steam Decku też pewnie dobrze chodzi.
Znaczy chociaż... ja właśnie się obawiam jednego, bo ona jest na Unity. Na tym silniku. Aha. Unity, a ten silnik Unity podobno jest słabo zoptymalizowany, więc ja będę musiał sobie zobaczyć, jak tam jest.
No to musisz zobaczyć, bo ja na Steam Decku nie wiem, czy jak ona chodzi, czy jest dobrze zoptymalizowana. Natomiast na rogu sprawdziłem to na full detalach, w ogóle śmiga aż miło, nie? Więc ja szczerze powiedziawszy, tak się zastanawiam, czy się w którymś momencie w przyszłości nie przerzucę, jak będzie jakaś fajna promka za 50 zł i sobie ją nie dodam do biblioteki Steamowej, żeby sobie móc pograć. No bo gra jest, stary, to jest znowu, to jest taki trochę case dla mnie jak z Helldivers 2. To są takie gry, które wiesz, chociaż mi się od początku V-Rising spodobał, wiesz, na tych trailerach State of Play. Ja miałem wrażenie, że to będzie takie Diablo z wampirami, nie? I to jest takie Diablo z wampirami, ale dodatkowo z tym twistem survivalowym, z tym, że właśnie kraftujesz, że wiesz, skrzyżowanie Simsów, że budujesz sobie ten zamek, że sobie wiesz, to... dlatego mówię, wolę grać nawet na tym lokalnym swoim serwerku, bo wiem, że ten mój wspaniały zamek Draculi, kupiłem sobie jeszcze ten Castlevania pack stary, żeby wszystko sobie stworzyć tak jak w Castlevanii, to wyglądało. Więc wiesz, no po prostu ja jestem podjarany. Mówię, i to jest tak, wiesz, V-Rising, Pacific Drive i Skull and Bones. I ja tak fluktuuję w tej chwili między tymi trzema grami. Więc jakby nie sądzę, żebym skończył V-Rising teraz, nie? A w ogóle, stare, te gry to mi pokrzyżowały plany, bo ja miałem, stary, taki ambitny plan, właśnie to mogę ci zdradzić, że chciałem, słuchaj, tak myślałem, że ten Xbox tak leży, taki niewykorzystany i teraz była taka fajna konferencja, to zrobię sobie takie wakacje z Xboxem. I wiesz, i na okres wakacyjny przerzucę się na Xboxa. No i...
No, zobacz, ja kupiłem Game Passa i jak przerzuciłeś się na tego Xboxa, to możemy zrobić tak, że faktycznie rzucasz temat, gramy w tę grę. I jak ona jest na Game Passie, ja ją odpalam i zobaczymy, jak to się pierwsze odbije.
No tylko to właśnie nie wiem, czy to nam się uda, ale to już poza anteną ci powiem dlaczego.
Nie, no to już tak, że wiesz, taki dodatkowy challenge, oczywiście nie, nic nie musi być tutaj, jak to się mówi, wyryte w marmurze, no nie, wbite, ale, ale ten, ale...
Znaczy wiesz, ja mam ale Game Passa, optymistycznym... ja mam Game Passa, mam Roga, więc czy mogę streamować cały czas na Game Passa, czy mogę grać na Rogu, czy wiesz, to tu nie ma problemu, nie? Więc wiesz, no to jest okej. Okay. Natomiast wiesz, mi bardziej chodziło o takie, chciałem wiesz, tak się całkowicie poświęcić Xboxowi na ten okres wakacyjny. No ale właśnie ten V-Rising.
Ale powiem ci, że wakacje z Game Passem, to myślę, że Microsoft, jeśli ktoś w ogóle z Xbox Polska słucha, no to powinien podłapać temat. To powinno być, oni powinni zrobić z tego kampanię. Oczywiście tobie tutaj co cesarskie oddać za wymyślenie
nie, to
jej,
wstań,
nie?
To, wiesz, ale wśród zajęci, takich influencerów oni są zajęci wysyłaniem tak... kluczy. Do influencerów. I press paków.
I robienia dobrej miny do złej gry.
Tak, tak. Znaczy wiesz, natomiast ja naprawdę miałem taki plan na wakacje z Game Passem, ale ten V-Rising i Pacific Drive, wiesz, bo ja jeszcze dosłownie, nie wiem, tydzień czy półtora tygodnia temu, to byłem przekonany, że ja ten Pacific Drive porzucę i ja nie będę w to dalej grał. No ale no potem przeszedłem tą trudną misję. Wiesz, złapałem tego bakcyla, ten samochód się rozwija, zakładam, wiesz, zacząłem go kolorować na różne kolory, przyklejać nalepki, wiesz, robić różne takie winyle.
No związałeś się z tym samochodem
tak,
i okazało
stary, dokładnie.
Się, że
no, to jest tak, jak
oni
właśnie
dokładnie
ten
wiedzieli,
z tym
co
robić. Zamkiem,
wprowadzenie
Drakuli.
Kustomizacji do takich gier powoduje, że bardzo trudno ci się po prostu, wiesz, oderwać i zostawić ten świat, to wszystko i no, jestem bardzo ciekawy tego, jak twoje życie będzie wyglądało, jak się dobisz trzeciej, czwartej trumny, nie? Bo to już może być tak, że,
no, stary. Nie, bo to
że zaczniesz się
dla...
ubierać w rzeczywistości na czarno, będziesz chodził na spotkania gotów, no nie? Będziesz pił na przykład,
nie wiem,
sok pomidorowy
to
i mówisz, że to jest krew, nie? I tak dalej, no. Ale nic, Juliuszu, drogi, serdecznie ci dziękuję za rozmowę, rozmowę o
dziękuję.
Euro. Mam nadzieję, że podobnie trochę jak na Mistrzostwach Świata ostatni mecz znowu trochę wiary da. Oczywiście on jest o nic. On jest tylko...
Ale wiesz,
jak
jakby
honor,
wygrali
tak.
z Francją, to wszystko, co powiedzieliśmy...
5-0. Stary. 5-0 z Francją. Na przykład okazuje się tak, że probierz mówi tak, wiecie co? Dzień przed ogłoszeniem, słuchałem jakiegoś podcastu na F, nie wiem. I tam był taki człowiek, jakiś warszawiak z akcentu słyszałem. I powiedział, jak mam ustawić tę drużynę. Że Lewandowski out, tutaj ustawiłem tak i ja to wystawiam eksperymentalnie. I okazuje się po prostu, że oni
że to chwyciło.
Mają te wszystkie, tak, że to wszystkie właśnie są... No ale powiem ci tak, Juliuszu.
Wiesz, 5-0, jakby wygrali 3-1, 2-1 stary, jakby wygrali.
Ale słuchaj, no wyobrażasz sobie 5-0 z Francją i nagle się okazuje, że wygrywamy z wicemistrzami świata. To nawet jak Francja później będzie mistrzem Europy, to
dokładnie,
myślę, że
Polska jest pierwszym w historii euro czarnym koniem mistrzostw, który musi jechać do domu.
Tak, ale po prostu sobie wygrałem właśnie z tą Francją, nie? 5-0, tam Mbappe w ogóle skasowany, to jakby w ogóle go nie było, nie? Wiesz, trzy maski mógłby sobie założyć i też mu to nie pomogło. I my jesteśmy tym moralnym zwycięzcą, my jesteśmy tym moralnym mistrzem Europy, który ewentualnie później ta Francja może dojść do tego finału i tak dalej, ale my żeśmy z nimi wygrali. I tego probierzowi nam wszystkim kibicom reprezentacji Polski życzę. Dziękuję ci, Juliuszu, za rozmowę.
Dziękuję.
Za polecenie kilku wspaniałych gier. Zapraszam oczywiście nieustannie na kanał Polska Kronika Gier, gdzie pojawiają się podcasty Polskiej Kroniki, też wideofelietony Jusza. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na stronie www.fantasmagieria.net, na grupie facebookowej, Twitterze, Instagramie śledzić. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Trzymajcie się, cześć.